Witam Państwa serdecznie na spotkaniu zorganizowanym przez Fundację Batorego. Po pierwsze, dziękuję organizatorom za zaproszenie. Po drugie, dziękuję organizatorom za koordynowanie, czy może pilnowanie czasu tak naprawdę, ponieważ widzę na sali znakomitych mówców i znawców tematu, to pozwolę sobie zrezygnować ze słowa wstępnego, które miałam mieć wygłoszone, aby nie zabierać Państwu czasu. Proponuję taką dyskusję w dwóch jakby turach. Pierwsza tura, nazwijmy ją turą ustrojową. Czy powinny być zmiany? Jeśli tak, to jakie? Czy rozwiązania, które mamy, są rozwiązaniami optymalnymi? Czy referendum w takiej postaci, w jakiej jest odpowiedzią faktycznie na ten kryzys demokracji w demokracji, który jest obserwowany w nauce, czy jest odpowiedzią na tą partycypację obywatelską w takiej formie optymalnej. I to byłaby pierwsza formuła, jeśli można tak zaproponować, a druga, znaczy nie formuła, tylko pierwsza część, a drugą część już poświęcimy konkretnym rozwiązaniom, konkretnym przykładom. Ponieważ już wiem, że sporo osób chciałoby zabrać głos i na to liczą, a przede wszystkim na to liczą organizatorzy, którzy, tak jak Państwo zapewne wiecie, chcą po naszym spotkaniu wydać publikację. W związku z tym bardzo proszę Państwa o w miarę zwięzłe, jeśli to możliwe, wypowiedzi i o taką dyscyplinę wewnętrzną przede wszystkim. Bardzo proszę i wiem, że pierwszy zgłaszał się już do głosu profesor Skotnicki z Łodzi, więc panie profesorze, bardzo proszę.
Serdecznie dziękuję, chociaż nie zgłaszałem się, ja tutaj muszę poczynić pewne zastrzeżenie.
Bardzo dziękuję.
Proszę Państwa, ja chciałbym powiedzieć o następujących kwestiach. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że referendum jest instytucją demokracji bezpośredniej, bardzo ważną i nieprzypadkowo konstytucja stanowi, że suweren sprawuje władzę przez przedstawicieli bądź bezpośrednio. W moim przekonaniu my nawet zbyt rzadko wykorzystujemy tę instytucję demokracji bezpośredniej, jaką jest referendum, dlatego że co tu będziemy dużo kryć? Politycy wolą rządzić sami, a nie liczyć się z wypowiedziami społeczeństwa i werdyktami, które społeczeństwo mogłoby wydawać. Jakie ja widzę problemy ustrojowe, skoro mam krótko się wypowiedzieć? Po pierwsze, wydaje mi się, że mamy ten problem i to pytanie, które już pojawiało się przed laty, a mianowicie, czy problematyka ustrojowa może być przedmiotem referendum ogólnokrajowego. To pytanie pojawiło się, przypomnę, przed wieloma laty, kiedy była propozycja Platformy Obywatelskiej przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, do którego, jak wiemy, oczywiście nie doszło, ale przypomnę, że wtedy było, jeżeli dobrze pamiętam, 6 opinii napisanych przez konstytucjonalistów. One są opublikowane w przeglądzie sejmowym i co ciekawe, tam zdania były podzielone dokładnie 3-3. 3 kolegów twierdziło, że nie ma możliwości przeprowadzenia referendum w sprawach ustrojowych, dlatego że konstytucja wyraźnie określa tryb zmiany konstytucji i tam nie jest przewidziane takie referendum, które inicjuje zmianę konstytucji. Część kolegów natomiast twierdziła, zresztą ja byłem w tej grupie, od razu mogę powiedzieć, że jeżeli przedmiotem referendum mają być sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa, to czy są sprawy o bardziej szczególnym znaczeniu dla państwa niż sprawy ustrojowe? I to jest kwestia i pytanie, które jest w tym momencie jeszcze nierozwiązane. Druga kwestia, która wiąże się dla mnie z instytucją referendum ogólnokrajowego, bo rozumiem, że o nim będziemy głównie dzisiaj dyskutować, a nie o referendum lokalnym, to jest pytanie oceny konstytucyjności, czy szerzej nawet zgodności z prawem, pytań, które w referendum są postawione. Dzisiaj o tym rozstrzygają politycy. A ja bym zdecydowanie wolał, gdyby jednak o tym rozstrzygali prawnicy i uważam, że wzorem innych państw powinno się w Polsce rozważyć możliwość poddawania pytań referendalnych i ich zgodności z konstytucją, czy szerzej z ustawami również, przez Trybunał Konstytucyjny. Ja przypomnę znowuż, że kiedy pojawiło się pytanie dotyczące obniżenia wieku emerytalnego i takie referendum było proponowane, to między innymi znowuż pojawiło się pytanie, czy takie referendum jest dopuszczalne, skoro dotyczy ono daniny, a ustawa o referendum ogólnokrajowym takie referendum wyklucza. Stąd sądzę, że na wzór wielu innych państw można byłoby rozważyć również kwestię poddania pytań pod referendum ogólnokrajowe. I wreszcie trzecia kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Zebranie określonej ilości podpisów i zaangażowanie tak dużej liczby obywateli, no nie może być w moim przekonaniu wyłączane decyzją polityczną, jeżeli Sejm nie zarządzi takiego referendum. Dlatego wydaje mi się, że można byłoby również rozważyć takie rozwiązanie, w którym w przypadku zebrania określonej liczby podpisów, dużej, nie chcę w tej chwili przesądzać, prawda, czy to miałoby być milion, czy wystarczyłoby te 500 tysięcy, to w takim przypadku referendum powinno dojść do skutku, ale pod warunkiem jednym. Właśnie takim, że jeżeli pytanie byłoby niedopuszczalne, to Trybunał Konstytucyjny by się na ten temat wypowiedział. I to może tyle z mojej strony tytułem takiego wprowadzenia i wskazania trzech problemów ustrojowych, które dla mnie z referendum się wiążą. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Mam prośbę do państwa, byście się łaskawie przedstawiali, bo jest to wszystko nagrywane, aby potem było łatwiej spisać. Kto z państwa? Bardzo proszę, pani profesor Grabowska.
Właściwie jako socjologiczny komentarz do tego, co przed chwilą usłyszeliśmy, ja bym powiedziała tak, że każdy z tych problemów wiąże się z problemami społecznymi, socjologicznymi. Otóż jeśli chodzi o to, kto zarządza referendum, to najdalej w kierunku jakby uobywatelnienia instytucji referendum poszła Szwajcaria. Tam działa instytucja Einzelinitiative, czyli inicjatywa pojedyncza, polegająca na tym, że jeśli petycja jednej osoby znajdzie pewne poparcie w parlamencie, to ona, ta propozycja jest poddawana pod referendum i co najmniej raz się tak zdarzyło. Kwestia dotyczyła jakiejś szczegółowej sprawy związanej z edukacją. Teraz, czy ono może być automatyczne, bo w Szwajcarii są i takie rozwiązania. No na przykład w największym kantonie, w Zurichu, każdy wydatek większy niż, i tu jest jakaś określona suma pieniędzy, jest automatycznie poddawany pod referendum. Więc no, widać, że inicjatywa referendalna może być bardzo rozmaicie interpretowana, zarówno podmioty polityczne, jak i podmioty społeczne, jak i pewien automat może być wprowadzony. Po drugie, jeśli chodzi o formułowanie pytań, to tutaj żadnych dodatkowych komentarzy nie mam, ale czy jest tak, że referendum może być wiążące tylko pod pewnymi warunkami? No i znowu przykład szwajcarski pokazuje, że są problemy z frekwencją w referendach. O ile dawniej w Szwajcarii była ona wysoka, o tyle gdzieś od lat 60. XX wieku ona się systematycznie obniża. I poza wyjątkowymi referendami, na przykład jak to, czy przystąpić do Unii Europejskiej, czy nie, no to ona się waha na poziomie 40, w okolicach 40% w ostatnich kilkunastu latach. To oznacza, że aktywna mniejszość decyduje o kwestiach poddawanych pod rozstrzygnięcia referendalne i jeśli one są wiążące, to aktywna mniejszość przesądza. I wreszcie ostatnia kwestia tutaj przez mojego przedmówcę nieporuszona. No, są politolodzy, także z innych dziedzin nauk społecznych analitycy, którzy postrzegają referendum nie jako narzędzie uobywatelnienia obywateli, czy dania jeszcze jednego instrumentu partycypacji obywatelskiej, ale jako pewną barierę dla deliberacji. No, ponieważ referendum jest sformułowane, pytania referendalne są sformułowane jako pytania rozstrzygnięcia, tak czy nie. I raczej się postrzega tę sytuację jako zamykanie dyskusji, niż jako jej otwieranie. No oczywiście tutaj trzeba się zastanowić, czy gdyby nie referendum, to taka debata by się odbyła na przykład w parlamencie. No i przykład Polski pokazuje, że tutaj można mieć poważne wątpliwości, prawda? Czyli no, kto zarządza, pod jakimi warunkami jest wynik referendalny wiążący i związane z tym problemy z frekwencją w referendach, nawet w Szwajcarii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani profesor. Do głosu zgłosił się profesor Markowski. Bardzo proszę.
To ja, żeby od razu byli jacyś przeciwnicy jasno, klarownie zdefiniowani. Po wielu, wielu latach takich komparatystycznych badań stricte naukowych przez politologię światową robione są chyba takie, żeby nie zajmować czasu, krótko. Stary Weber miał rację, mówiąc, że demokracja bezpośrednia w zasadzie udaje się, gdzie są spełnione trzy takie czynniki. To, czego dotyczy kwestia referendum, musi posiadać tak zwane merytokratyczne minimum. Ludzie muszą wiedzieć i rozumieć, o czym mają decydować. W tym sensie wysypisko śmieci, czy budować drogę, czy most dojazdową do wsi, to jest coś, nad czym ludzie są w stanie zapanować. Drugi warunek jest taki, by nie było zbytniego zróżnicowania społecznego w uniwersum tych, którzy podchodzą do referendum. No i trzeci to jest kwestia wielkości miejscowości. To może być miejscowość, to może być fabryka i tak dalej. I z drugiej strony są takie rzeczy, w których nawet Wielka Brytania, która jest jakąś tam demokracją i uznaje jako fundament, że nie po to ma reprezentatywną demokrację z wyrugowanymi prawnikami w procesie politycznym, nie ma judicial review w odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych. Argument jest tutaj bardzo mocny w Wielkiej Brytanii. Poza tymi wielkimi sprawami podziału kraju czy wstąpienia do Unii Europejskiej, nie po to mamy kosztowną, reprezentatywną demokrację, żeby no, w domyśle niezbyt kompetentni obywatele się wypowiadali. Brytyjczycy sobie z tym różnie radzili, będą prawdopodobnie mieli następne referenda, ale to jest taki bardzo silny ich postulat, przy czym oni mają ten westminsterski system z tą silną egzekutywą powoduje to, że de facto premier, który na przykład chce wojny z Irakiem albo generalnego reformy służby zdrowia i ma poczucie, że kraj jest podzielony, ma to prawo natychmiast zgłosić swoją dymisję i ogłosić przedterminowe wybory w dowolnym de facto momencie po to, żeby jak gdyby poddać w wyborach pod referendum to, co, znaczy te kwestie wyborcze miałyby być takimi referendalnymi sprawami. A teraz bardzo króciusieńko o tym, co tam jest. To nie tylko niska frekwencja, bo ona jest zastraszająco czasami niska, ale problem z referendami polega na tym, że ci, co chodzą do referendów, są bardziej niereprezentatywni dla całości społeczeństwa niż ci, którzy chodzą do narodowych wyborów. Skrzywienie jest ogromne. Tu w Szwajcarii ukuto nawet taką nazwę neurotyczne mniejszości, które nagłaśniają pewną kwestię. Większość się tym tak niespecjalnie nawet interesuje, no ale procedury są takie, że w to się wchodzi. Skomplikowany wording pytań, manipulacje, niepełna informacja, nadmierny wpływ grup interesu. No, bardzo rzadko o deliberacji można mówić, że naprawdę ona ma miejsce w okresie przed, zwłaszcza plebiscytarnymi, odwoławczymi referendami. One zagrażają też prawom mniejszości, wzmagają konflikty etniczne. Dlatego nigdy takie kraje jak Indie, Izrael czy Belgia nie myślą o tym, żeby cokolwiek rozważać i rozstrzygać przez referendum. No i krótko mówiąc, wielki problem, który jak gdyby tylko w niektórych krajach jest rozstrzygnięty, to jest ten, na ile raz podjęte rozstrzygnięcie w referendach ma obowiązywać. Znaczy, po jakim okresie później można ponownie to samo referendum na ten sam temat zaproponować. I ostatnia uwaga, czysto Polska, już oddaję głos, jest taka. No, my tak łatwo krytykujemy polityków, te zamrażarki, to wszystko, no tylko, że naszemu społeczeństwu była dana szansa, chyba już kilkakrotnie, żeby w referendum się wypowiedział. Otóż no, rodacy jakoś nie chcą się pofatygować do tych referendów w stopniu, który by cokolwiek rozstrzygał. Mamy zatem wielki problem, że referenda i krzyk o to, żeby ludziom dawać prawo głosu, jest ogromny, natomiast efekty są takie, jakie są. Gdyby nie dwudniowe referendum do Unii Europejskiej, bylibyśmy jedynym krajem, który nie miał ani jednego referendum, które ma obowiązującą moc. To tylko dlatego, że panikę, jak Państwo pamiętacie, w drugim dniu wszyscy zrobili i w pierwszym dniu było 17% frekwencji, w drugim 40%, bo i to by się nie udało. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Może wtedy wszyscy w niedzielę by się zmobilizowali, a tak wiedzieliśmy jak zwykle, że są dwa dni. W ten sposób po 10 minutach już mamy dwa opozycyjne względem siebie stanowiska i mam nadzieję, że dyskusja będzie tym bardziej się rozwijała. Pan doktor Staśkiewicz, bardzo proszę.
Ja chciałbym tylko w dwóch kwestiach powiedzieć, to znaczy zwrócić uwagę przy referendach na pewien aspekt polityczny. Dotychczas żadnego referendum ze strony obywateli nie było. Pierwsze referendum w 1995 roku, te słynne cztery pytania, gdybym dzisiaj je zacytował, to podejrzewam, że wzbudziłyby szalony śmiech, ale przypomnę je. Czy jesteś za tym, aby zobowiązania wobec emerytów i rencistów oraz pracowników sfery budżetowej wynikające z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego były zaspokojane z prywatyzowanego majątku państwowego? Tak brzmiało pierwsze. Czy jesteś za tym, aby część prywatyzowanego majątku państwowego zasiliła powszechne fundusze emerytalne? Czy jesteś za tym, trzecie pytanie, aby zwiększyć wartość świadectw udziałowych narodowych funduszy inwestycyjnych? Najlepszy test dzisiaj dla polityków, czy te fundusze istnieją, czy nie istnieją? Większość nie wie po prostu. To jest dobre pytanie właśnie, co się stało z funduszami. Przez objęcie tym programem dalszych przedsiębiorstw, dalsze. Czy jesteś za uwzględnieniem w programie uwłaszczeniowych bonów prywatyzacyjnych? Konia z rzędem, kto odpowiadał świadomie na te pytanie, bo przypomina to również, jak działa giełda, gdybyśmy dzisiaj pytali część emerytów. Te pytania były rzeczywiście polityczne, narzucone przez rządzącą koalicję, stanowiły pewne zabezpieczenie. Odpowiedzi były na poziomie 90%, że tak, prawda? Ale czy to było referendum, czy to jest przedmiot referendum, to można dyskutować. To, które nas czeka, referendum, z punktu widzenia pytań, jakie się zadaje, z punktu widzenia prawnego, ale również socjologicznego, są również zaskakujące. Czyli to są pewne działania, które nie mają wspólnego wiele z inicjatywą ludową, prawda, w sensie referendum. A to, na co chciałem zwrócić uwagę ustrojowo, to na to, że jeżeli się mówi o referendum w Polsce, to trzeba widzieć co najmniej dwie instytucje i trzeciej, której nie ma w Polsce jeszcze. Chociaż tu prawnicy już mają nieco inny punkt widzenia. Pierwsza rzecz to jest rzeczywiście wnoszenie inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. 141 komitetów dotychczas się w Polsce zawiązało. Efektywność tych komitetów była taka, że niejako pierwszy test, żeby zarejestrować się i przedstawić projekt marszałkowi, czyli żeby to stało się drukiem sejmowym, zdało tylko 46. Czyli ponad 90 w ogóle albo wykonywała działania PR-owskie, albo bez szans na powodzenie. Z tych 46, 24 Sejm odrzucił inicjatyw, a z tych pozostałych, które miały miejsce, 11 uchwalił, tyle że z tych 11 projektów żaden w zasadzie nie był w kształcie proponowanym przez obywateli, gdyż można w zasadzie z nim w procedurze sejmowej zrobić, co się zechce. Ale to pokazuje pewną możliwość, o której zapominamy, bo być może z punktu widzenia interesów konkretnych grup społecznych działania poprzez inicjatywę ludową są znacznie lepsze niż przez referendum, którego dotychczas nikt nie wykorzystał. Druga rzecz, instytucja, która funkcjonuje marginalnie, to jest petycja w Sejmie, mianowicie Senat chwali się, że przyjmuje pewne petycje do działań ustawodawczych i wynik jest taki, że podobno dwie ustawy zostały z punktu widzenia inicjatywy Senatu uchwalone pod wpływem petycji. Oczywiście problem, który tutaj jest w Polsce, jest zupełnie inny, mianowicie tak naprawdę to ma tylko postać ustawy, gdyż 90% w tej kadencji Sejmu uchwalanych wszystkich projektów ustaw to były nowelizacje. Nikt mnie nie przekona, że nowelizacja ustawy jest tym samym, co ustawa w XIX wieku w Niemczech, która ograniczała prawa obywateli. Czego w Polsce nie ma i o czym jednak warto pamiętać, jak się dyskutuje, to mianowicie o crowdsourcing legislation. Finowie w artykule 53, który wprowadzili w 2011 roku, niejako powiedzieli mniej więcej tak, że jeżeli będzie w zasadzie petycja 50 tysięcy obywateli, proszę popatrzeć na proporcje co do ludności, to Eduskunda jest zobowiązana i musi rozpatrzeć ten projekt zgodnie z pewną agenda setting, to znaczy w określonej kolejności, prawda? Oczywiście doświadczenia są różne i Finowie różnie to oceniają, ale to pokazuje, że po raz pierwszy w Europie został złamany monopol ciała parlamentarnego jako przedstawicielskiego poprzez zmuszenie ze strony pewnej grupy obywateli, a tam inicjować można znacznie niżej niż u nas, do zajęcia się pewną sprawą. Z tego punktu widzenia, kończąc, funkcjonalnie można powiedzieć, że referendum w pewnych sytuacjach może być zupełnie niepotrzebne, a w pewnych sytuacjach, które w Polsce jeszcze nie zaistniały, może być bardzo potrzebne, bo o europejskim nie wspominam, gdyż to jest zupełnie inna historia. Więc jeżeli się będziemy tylko skupiać na tym, co ma literę R i jest referendum, to być może omówimy część zagadnienia, ale jeżeli spojrzymy na to szerzej, z szerszej perspektywy, to może się okazać, że oczywiście referendum jest czymś innym, ale można wykorzystując właśnie inne formy uzyskać z punktu widzenia grup interesu czy tych, którzy lobbują, znacznie więcej, a czasami również ze strony obywateli. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie doktorze. W ten sposób mamy nowy przyczynek do dyskusji i tutaj uśmiech do organizatorów, że nie tylko referenda, ale inne formy partycypacji obywatelskiej też chętnie byśmy omówili. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana profesora Artura Wołka.
Dziękuję bardzo. Ja, że tak powiem, w tym temacie chciałbym ten wątek pociągnąć, bo myślałem, że pan profesor Markowski zwolni mnie z tego obowiązku, ale jednak no, spojrzenie politologów na referendum jest inne niż spojrzenie prawników. No, i myślę, że spojrzenie normalnych polityków na referendum też jest inne niż spojrzenie prawników. To nie jest instytucja demokracji bezpośredniej, to jest instytucja demokracji przedstawicielskiej. Mianowicie jest to wentyl demokracji przedstawicielskiej. To znaczy referenda oczywiście były wprowadzane do systemów prawnych na różnych etapach historycznych, w różnym celu, ale poza Szwajcarią, która z całym szacunkiem żadnym przykładem praktyki nie jest, bo jest absolutnie wyjątkowa i przez to trudno ją jakoś odnosić do naszych w sensie europejskich doświadczeń, ale w praktyce powojennej wszystkie referenda zasadniczo były inicjowane przez elity polityczne, przez przedstawicieli. Po co? No, albo po to, żeby dać poczucie wpływu obywatelom, poczucie wpływu, tak? Obywatele czasem decydowali, ale jakby nie to było głównym celem elit politycznych, tylko to, żeby obywatele uważali, że mogą zadecydować. Kiedy? W momencie, kiedy ta więź reprezentacji między obywatelami i reprezentantami była jakoś nadwyrężona. To jest pierwszy przypadek, a drugi przypadek wtedy, kiedy elity polityczne nie chciały przyjąć na siebie odpowiedzialności za podjęcie decyzji. Wtedy, kiedy były na tyle podzielone, że wolały zrzucić odpowiedzialność za decyzję polityczną na obywateli. I wydaje mi się, że to jakby myślenie w tym kontekście, że mówimy o pewnym ukłonie elit politycznych w stronę obywateli, elit politycznych, które są realnym suwerenem w współczesnej demokracji, i pytanie, jak ten wentyl może dobrze działać. Bo w większości krajów ten wentyl działa mniej lub bardziej zadowalająco. W Polsce moim zdaniem w ogóle nie działa. I to jest nasz problem. Nie to, że mamy pewne lepsze lub gorsze rozwiązania ustrojowe, tylko że polskie elity polityczne nie traktują tego narzędzia, które jest w ich rękach jako uzupełnienia takiego treściwego, słusznego uzupełnienia demokracji reprezentatywnej. Dlatego myślę, że trzeba by zgodzić się z doktorem Staszkiewiczem i mówić razem o referendum i inicjatywie ludowej, bo to jest ten drugi wentyl bezpieczeństwa, można powiedzieć dużo bardziej ciekawy, dużo więcej mówiący i politykom, i politologom niż referendum. Więc kończąc i jakby odwołując się już do, rozumiem, drugiej części naszej dyskusji, to referendum, które będzie we wrześniu, jest właściwie pierwszym takim referendum, które część elity politycznej postanowiła właśnie wykorzystać jako wentyl bezpieczeństwa. Czy zadziała? Zobaczymy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i bardzo proszę o zabranie głosu przez panią profesor Marię Marczewską-Rydko.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, chciałabym powiedzieć, że właściwie te głosy, które się już pojawiły wcześniej, pokazują różne aspekty tego szerokiego zjawiska i tego instrumentu, z jakim mamy do czynienia i którego dotyczy dzisiejsza debata. Chcę powiedzieć, że w moim przekonaniu taką sprawą pierwszoplanową jest odpowiedź na pytanie, czy my w ogóle chcemy, żeby ta forma demokracji przedstawiana na przykład w podręcznikach akademickich, w opracowaniach naukowych jako właśnie kwintesencja czy dopełnienie tych realnych demokracji funkcjonowała. Tutaj w dokumencie przygotowanym przez profesora Izdebskiego pojawia się sformułowanie, że ta instytucja referendum ogólnokrajowego jest w zasadzie martwa. Czy my chcemy, żeby ona nie była martwa? Ja chcę powiedzieć, że prowadziłam badania dotyczące pojmowania czy też wizerunku referendum w dyskursie publicznym i wnioski, jakie pojawiły się po tym badaniu, nawet dla mnie były porażające. Tak negatywnych skojarzeń i tak negatywnego obrazu referendum, to ja się nie spodziewałam, więc dla mnie też było to zaskoczenie. Natomiast co ciekawe, tutaj może jednym z aspektów jest to, że to negatywne stanowisko nie tylko obejmuje elity polityczne, ale także użyję takiego sformułowania elity naukowe, mając na myśli szczególnie tych uczonych, którzy aktywnie uczestniczą w dyskursie publicznym. Głosom świata politycznego się nie dziwię, ale na przykład byłam zaskoczona opiniami samorządowców, które właściwie w sprzeczności stały z tymi opiniami wyrażanymi przez działaczy społecznych. Tutaj widać było dużą różnicę. Więc czy chcemy? Wydaje się, że jedna z odpowiedzi mogłaby w taki oto sposób brzmieć, że wtedy opowiadamy się za tym, żeby ta instytucja nie była martwa, kiedy chcemy ją wykorzystać jako narzędzie do realizacji własnych interesów politycznych. I to by się wpisywało w takie postrzeganie rzeczywistości, iż rzeczywiście elity polityczne były bardzo skore do wykorzystania tego narzędzia wtedy, kiedy zabiegały o realizację postawionych zadań politycznych. Wtedy była pełna mobilizacja, możemy powiedzieć. Był przekaz zachęcający. Natomiast wtedy, kiedy okazywało się, że sprawy zgłaszane do ujęcia w głosowaniu w referendum, wtedy podejmowano kroki, żeby zniechęcić do takiego udziału. Więc w moim przekonaniu to jest istotna kwestia. Jeżeli będziemy narzekać na przykład na niską frekwencję, no to zastanówmy się, czy na przykład część potencjalnych wyborców chce uczestniczyć, czy tych głosujących chce uczestniczyć w przedsięwzięciu, które jest pokazywane jako coś negatywnego, jako rodzaj takiej politycznej burdy, jako no właśnie rodzaj takiej gierki politycznej w negatywnym znaczeniu tego słowa. Więc w moim przekonaniu jest to niezwykle ważny element i myślę, że generalnie w naszym państwie nie ma woli do tego, żeby rzeczywiście obywatelom ten głos oddać. Co więcej, zauważam takie z góry traktowanie obywateli, tych, którzy nie wiedzą, no ale sorry, takie gady jak świat dziennikarzy, co pokazuje, że jeżeli przepytywani są politycy, to przed ważnymi głosowaniami się okazuje, że też z tą wiedzą różnie bywa, czyli po prostu nie, wydaje mi się, że takim nadużyciem jest postrzeganie obywateli jako motłochu, który nic nie wie, bo sprawy są skomplikowane, a więc nie powinien bezpośrednio w głosowaniu uczestniczyć. Gdyby rzeczywiście nam na tym zależało, to przecież można kampanię przeprowadzić informacyjną. Dwa, można w taki sposób sformułować pytania, tak jak tutaj wcześniej moi przedmówcy wskazywali, no żeby one były jasne, czyli jeden, kampania uświadamiająca, pokazująca złożoność problemów i później kwestia przejrzystych, jednoznacznych pytań, a nie takich, jakie pojawiły się w naszych referendach. Tutaj był przykład z 95, ale i wcześniej z tą negatywną tendencją mieliśmy do czynienia. Więc myślę, że tutaj kwestie frekwencji z tym się wiążą, ale myślę, że może nie stawiać tego progu tak wysoko. Poza tym sprawy poddawane pod referendum. W głosowaniach na świecie mamy różne przykłady, inni idą dużo dalej niż my. Także do dnia dzisiejszego właściwie niesprecyzowanie, niepodanie jednoznacznej wykładni, co to są te właśnie o dużej wadze z punktu widzenia funkcjonowania państwa. Państwo składa się z różnych podmiotów, z różnych grup interesów, więc co to miałoby oznaczać? Tutaj łatwo właściwie w dwie strony wykorzystywać tego typu argumentacje, żeby pokazać, że nie powinno być przeprowadzane, czy że powinno być przeprowadzane. No i w końcu wiążące, kiedy wiążące. No właśnie, może tak dużo nie stawiać wymogów, które miałyby o tym decydować. Może właśnie otworzyć się na obywateli. No właśnie, może tak zakończę. Może otworzyć się na obywateli. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Lista nam się nagle bardzo zagęściła, więc bardzo proszę o dyscyplinę. Pan doktor Adam Gędźwił.
Dzień dobry, dziękuję. Wydaje mi się, że powód, dla którego się spotykamy, to referendum zarządzone przez prezydenta na 6 września jest też dosyć dobrym przykładem tego, jak instytucja referendum ogólnokrajowego funkcjonuje. Każde z tych pytań ma swoje mankamenty. One są zadane prostszym językiem niż w tym referendum prywatyzacyjnym. Natomiast oczywiście wieloznaczność tych odpowiedzi, które zostaną uzyskane dalej, jest dosyć duża. Także wydaje mi się, że sama kwestia pytań, tak, powinna podlegać tutaj rozwadze. Natomiast nie zgodziłbym się z tym, że referenda obywatelskie w Polsce w ogóle się nie udają. To znaczy nawiązałbym tutaj jednak do referendów lokalnych, które w Polsce funkcjonują i są oczywiście dużo bardziej popularne siłą rzeczy niż referenda ogólnokrajowe. Można powiedzieć, że są to referenda dużo bardziej obywatelskie, bo one często są inicjowane przez obywatelskie komitety referendalne. Przy czym też musimy pamiętać, że referenda na poziomie lokalnym to są w przeważającej mierze referenda odwoławcze. To są referenda w sprawie odwołania głównie wójtów, burmistrzów i prezydentów. I one również istnieją w Polsce jako swoisty fenomen, ponieważ w wielu systemach demokracji lokalnej w Europie nie ma takiej instytucji. One istnieją głównie dlatego i wydaje się, że są sensownym wentylem póki co demokracji przedstawicielskiej na poziomie lokalnym. Dlatego, że mamy bardzo silnych, bezpośrednio wybieranych wójtów, burmistrzów i prezydentów i stosunkowo słabych co do swoich uprawnień kontrolnych radnych. Jeśli chodzi o liczby, to w poprzedniej kadencji, proszę sobie wyobrazić, było 120 referendów, mniej więcej trochę ponad 120 referendów odwoławczych, czyli mniej więcej 5% wójtów, burmistrzów i prezydentów w Polsce było zagrożonych odwołaniem. Tak? To jest ten rozmiar bezpośredniej kontroli obywatelskiej poprzez instytucję referendum lokalnego. Skuteczność tych referendów to było mniej więcej 15% spośród nich, czyli kilkunastu wójtów, burmistrzów, prezydentów zostało odwołanych. Dla porównania tylko 20 parę referendów w Polsce w mijającej kadencji to były referenda merytoryczne tak zwane, czyli te, które dotyczyły jakichś spraw dotyczących gminy, wysypiska śmieci, wywozu, budowy drogi i tak dalej. Więc widać wyraźnie, również, że mimo, że istnieją możliwości organizowania referendów lokalnych w różnych sprawach i jest to zdecydowanie łatwiejsze z różnych względów instytucjonalnych niż zorganizowanie referendum ogólnokrajowego, to ludzie używają tego instrumentu głównie, żeby wyrażać swój sprzeciw i głównie, żeby wyrażać taką negatywną opinię, rodzaj wotum nieufności wobec władz. Więc jest zdecydowanie coś na rzeczy w tym, że referendum jest wentylem związanym z niewłaściwym funkcjonowaniem mechanizmu przedstawicielskiego. Natomiast wydaje mi się, że jest ogromna pustka w Polsce, zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie ogólnokrajowym, w tych mechanizmach innych niż referenda i wydaje mi się, że dużo lepszych niż referenda, które mogłyby zapewnić upodmiotowienie obywateli i ich większy udział w procesie stanowienia prawa, w procesie uzasadniania, czyli uzyskiwania legitymizacji do tworzonego prawa. I wydaje mi się, że w tym kierunku powinny iść poszukiwania, tak? W kierunku różnego rodzaju form deliberacji, jury obywatelskich, ale również debat, które mogłyby być organizowane z udziałem różnych środowisk, po to, żeby proces ustawodawczy był bardziej responsywny. I wtedy być może nie będziemy dyskutowali nad tym, że referendum jest jedynym sensownym, jaki znamy, czy jedynym istniejącym, usankcjonowanym prawnie wentylem dla mechanizmu przedstawicielskiego, ponieważ będziemy mieli inne. I ostatnia kwestia jeszcze związana z elitarnością tego mechanizmu referendum, to się też często powtarza, że referenda często są po prostu narzędziem politycznym w walce jednej części elit z drugimi elitami. Wydaje mi się, że nie jest aż tak problematyczne to, że referenda są inicjowane, pilotowane przez elity, ponieważ tak długo jak te elity są pluralistyczne i tak długo jak są cyrkulujące, czyli wymieniają się, to jest to proces, który może zapewnić ciągłą demokratyczność, tak, tego procesu. Także elitarność referendum, w tym sensie elitarność wśród inicjatorów referendów nie wydaje mi się aż takim wielkim problemem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan dr Adam Gęźwin był łaskaw już zahaczyć nawet o drugą część naszego spotkania, ale myślę, że jeszcze wrócimy na chwilę do tych kwestii ustrojowych i poproszę pana Piotra Trudnowskiego o zabranie głosu.
Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński. Ja chciałem zacząć od tego pytania, które się pojawiło, czy chcemy tych referendów, czy nie chcemy. No to przypominam i chciałem tutaj w ten sposób przejść do tego, co realnie mamy w tej chwili w debacie na stole. Przypominam, że prezydentem Rzeczypospolitej został w ostatnich wyborach facet, który obiecał obligatoryjne referendum, które będzie się odbywało po zebraniu miliona podpisów. Tak? I to jest rzecz, o której powinniśmy w tej chwili dyskutować, bo to jest najpoważniejszy postulat, jaki się na stole dotychczas znalazł, do którego się powinniśmy w sposób, wydaje mi się, dość jasny odnieść. Ja uważam, że od 6 sierpnia wszystkie środowiska obywatelskie, ja tutaj mówię, wcześniej mieliśmy głos głównie akademików, ja teraz, że tak powiem, przeszedłem do poziomu organizacji pozarządowych i uważam, że wszystkie organizacje pozarządowe, którym rzeczywiście ta partycypacja obywatelska leży na sercu, powinny od 6 sierpnia przy każdej okazji, przy każdym komentarzu medialnym, przy każdej debacie pytać prezydenta elekta, już wtedy prezydenta o to, co z tą obietnicą, w jaki sposób ta zmiana konstytucyjna ma być procedowana i jakie działania do jej potencjalnej realizacji zostaną przeprowadzane. Tak? Bo ja sobie wyobrażam, że jeżeli prezydent Andrzej Duda rzeczywiście tak bardzo chce tych referendów, co ja postrzegam za jego zdecydowanie jasny punkt, to nic nie stoi na przeszkodzie takiej, żeby na przykład przy kancelarii prezydenta uruchomić na przykład biuro poradnictwa dla tych wszystkich inicjatyw referendalnych w skali ogólnokrajowej, które po prostu powinny z Kancelarii Prezydenta mieć wsparcie prawne, instytucjonalne do tego, żeby sobie z tym wymogiem dzisiaj 500 000 podpisów poradzić. Jeżeli chodzi o ten milion podpisów i będę się tego trzymał, mnie się wydaje, że tutaj też bardzo ważny byłby głos, który powiedziałby, że ten milion podpisów jest niepotrzebny i dzisiejsze 500 000 byłoby wystarczające. Tutaj oczywiście pojawi się szybko argument dotyczący kosztów tych referendów. Rozwiązanie problemu kosztów moim zdaniem jest proste i należałoby je poważnie rozważyć. Jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której po prostu raz w roku odbywa się takie ogólnokrajowe referendum i wszystkie grupy obywatelskie, które w tym czasie zebrały 500 000 podpisów, za jednym zamachem idą do głosowania i głosują we wszystkich 5, 7, 15, 25 sprawach, które się zbiorą. Nie będziemy mieli wtedy problemu frekwencji, nie będziemy mieli problemu nie będziemy mieli wtedy też problemu, jeśli chodzi o koszty tej inicjatywy, tak? Bo to jest jednoroczne wydarzenie. To tak tytułem referendów ogólnokrajowych. Bardzo ważna sprawa, referenda lokalne i ten nieszczęsny próg frekwencji przy referendach odwoławczych. Tutaj znowu zawsze słyszę ten sam argument, koszty. Przepraszam bardzo, referendum ważne i nieważne kosztuje dokładnie tyle samo, więc zniesienie progu frekwencji w referendum odwoławczym w naturalny sposób zmobilizuje również włodarzy miast, tych, którzy mają być odwoływani, do tego, żeby swoich wyborców czy swoich sympatyków mobilizować i nie będziemy mieli tego problemu z frekwencją, będziemy mieli dużo poważniejszą instytucję. W wypadku, gdyby taki dzień referendalny się odbywał, to również można sobie wyobrazić taką samą sytuację, że referenda lokalne, czy odwoławcze, czy merytoryczne odbywałyby się dokładnie w tym samym czasie, dokładnie w tym samym momencie, zero dodatkowych kosztów. Oczywiście jest też, już w dzisiejszych przepisach o referendum odwoławczym lokalnym jest to zabezpieczenie, które tak naprawdę pozwala na dwa takie referenda w czasie kadencji. Myślę, że gdybyśmy rzeczywiście to uprościli, to można by nawet zapostulować to, żeby takie referendum mogło być jedno w czasie kadencji odwoławcze, ale wtedy mielibyśmy pewność, że te referenda będą po prostu reprezentatywne dla lokalnej społeczności. I tutaj oczywiście zgadzam się z tym, co powiedział pan doktor i z tym, co powiedział pan profesor Wołek, to znaczy, że powinniśmy na to patrzeć wspólnie razem z inicjatywą obywatelską ustawodawczą. Jeżeli sobie weźmiemy, jest to taka, pewnie państwo ją doskonale znają, tabelka opracowana przez INSPRO z listą wszystkich inicjatyw ustawodawczych obywatelskich, zobaczymy sobie ten początek lat 2000, no to zobaczymy tam całą elitę polityczną, całą elitę społeczną Polski, która te projekty inicjatyw ustawodawczych składała. Od Andrzeja Lepera po Andrzeja Blikle, od Jarosława Kaczyńskiego po Partię Zielonych, od związkowców po Janusza Korwin-Mikkego. To był wówczas, wydaje mi się, w oczekiwaniu mechanizm, który mógł zmienić sposób prowadzenia polityki w Polsce i sprawić, że partie będą realnie w większym stopniu zainteresowane poszerzaniem swojego elektoratu czy swojego aktywu poza taki twardy aktyw partyjny, z którym mamy dzisiaj do czynienia. I ja w tym sensie uważam, że te referenda są bardzo ważne, no bo jako, że reprezentuję środowisko republikańskie, nie uważam, że referendum jest najlepszą metodą podejmowania decyzji. Natomiast jestem głęboko przekonany, że dla dzisiejszej zabetonowanej polskiej sceny politycznej, bo ona, nawet jeżeli po tych wyborach coś się zmieni, a nie zmieni się na poważnie ustrój partii i sposób ich finansowania, to ona dalej będzie zabetonowana, to takie referenda i inicjatywy obywatelskie będą naprawdę realną zmianą w sposobie prowadzenia polityki, nie podejmowania decyzji, ale tego najbardziej dzisiaj potrzebujemy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i bardzo proszę o zabranie głosu przez pana Wojciecha Przybylskiego.
Więc ja zacznę właściwie od nawiązania, bo cieszę się, że dostrzegasz to, że referenda są najgorszym ze sposobów podejmowania decyzji, to znaczy jak każde głosowanie są przemocą. To jest przemoc większości nad mniejszością, czyli zaprzeczenie tak naprawdę idei demokracji liberalnej, gdzie mniejszości są w jakiś sposób ochronione. W tym samym postulat zwiększania ilości referendum czy uprawniania referendum jest bardzo problematyczny dla każdego ustroju demokratycznego państwa prawa, które ma też zapewniać jakieś prawa mniejszości, a w ogóle pewnego rodzaju stabilność w oparciu o prawo służące wszystkim. Referenda, które miałyby być coroczne, obojętnie czy to jest milion podpisów, czy 1,5 miliona, stają się technologicznie coraz łatwiejsze, bo zbieranie podpisów staje się coraz łatwiejsze. Z tym mierzy się każde demokratyczne państwo. W związku właśnie z postępem technologicznym Obama podnosił próg wymogu podpisów i ten próg możemy zwiększać dowolnie w górę. Natomiast to nie usuwa podstawowego problemu związanego z referendum, właśnie owej przemocy, większości nad mniejszością. Wybory w związku z tym, że dokonujemy wyborów w demokracji co 5, co 4 lata, akurat są tyle dobre, że zmieniamy osoby, natomiast nie zmieniamy w ten sposób prawa. Referenda, które miałyby służyć zmianie prawa, stają się już co do zasady kłopotliwe. I tylko przypominam historyczną analogię, która jest bardzo odległa już dzisiaj, całe szczęście. To znaczy Niemcy o wysokim kapitale społecznym sprzed II wojny światowej, które w drodze referendów podejmowały kilka zasadniczych ustrojowych decyzji i są stawiane jako taki negatywny przykład. Tak, to jest tylko wycieczka historyczna, dzisiaj nie ma co porównywać tego z sytuacją obecną. Bo naturalnie referenda w dzisiejszym demokratycznym systemie są wentylem bezpieczeństwa, pełna zgoda. Tylko że są inne, w związku z ową, znowu, zmianą technologiczną, inne metody czy też drogi do tego, by zwiększać, czy odpowiadać na ten problem braku udziału obywateli w podejmowaniu decyzji i we wpływie na owe decyzje, w braku dialogu z obywatelami, również instytucjonalne. I te ścieżki, ja przytoczę jeden przykład akurat z krajów postkomunistycznych, pojawiają się i możemy może o nich myśleć i w ogóle myśleć o alternatywach do referendum jako alternatywnych wentylach bezpieczeństwa tych problemów, które na przykład pan profesor Wołek nazwał. Tym przykładem, na który chcę się powołać, jest Manas Blasz, inicjatywa oddolna pewnego młodego przedsiębiorcy z Łotwy, który wprowadził nowinkę technologiczną, która jest de facto nowinką ustrojową w Łotwie. Polega to na tym, że poprzez system internetowy, który został zaakceptowany przez parlament łotewski, jeśli chodzi o weryfikację wiarygodności oddawania tam głosów, weryfikacja następuje poprzez powiązanie z kontem bankowym, który mają większość Łotyszy, zgłasza się inicjatywy o pewnych pułapach 5 i 25 tysięcy głosów. Akurat w skali Łotwy to jest tyle, w Polsce pewnie to te liczby są nieadekwatne, które powodują, że parlament jest zobligowany, by owymi kwestiami się zajmować. Nie głosować, nie wywierać automatycznie pewnego rodzaju przemoc większości nad mniejszością, tylko zajmować się nimi. I w takiej naszej gorączce referendalnej, która się zaczęła przy okazji, i ona jest w czysty sposób pewnego rodzaju marketingiem politycznym bardziej niż realnym wyborem. Znaczy gadanie o referendach ja dzisiaj postrzegam bardziej w kategorii takiej kiełbasy wyborczej przed wyborami, a następnie pewnego rodzaju instrumentu wyrąbywania sobie przestrzeni do zmian personalnych na szczeblach władzy. Referenda moim zdaniem są po prostu historycznie problematycznym tworem z przeszłości, którym nadal możemy dyskutować i musimy sobie z nim radzić. Natomiast zupełnie inaczej trzeba postrzegać przyszłość i sposób wpływu obywateli na podejmowanie decyzji, uwzględniając pewne dobre i sprawdzone mechanizmy parlamentarnej debaty, z którą oczywiście mamy problem. Tutaj zastrzeżenie, posłowie przestali dawać wrażenie, jakoby w ogóle debatowali, dyskutowali prawo, ani na poziomie medialnym się tym jakby nie dają przekonania o tym, ani tak naprawdę jak się popatrzy na to, jak debata w parlamencie się odbywa. Nie sprawia wrażenia rzeczywiście podejmowania tych kwestii, które dla obywateli są istotne, albo przynajmniej uwypuklania tych głosów w debacie parlamentarnej.
Uzupełnienie. To rozwiązanie łotewskie jest rozwiązaniem fińskim powtórzonym, a to, co jest ciekawe, to jest powiązanie kont bankowych i możliwością podpisywania się pod petycjami z wykorzystaniem narzędzi, które w Polsce w ogóle są nieznane. To znaczy oni to wykorzystali. To jest też crowdsourcing takie oddolne idące. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy za uzupełnienie i poprosimy teraz o zabranie głosu przez pana senatora Marka Porowskiego. Jak w tym parlamencie to wygląda?
No jak wygląda, to wszyscy wiedzą, także ja tutaj żadnej tajemnicy nie odkryję, no ale oczywiście pewne doświadczenia się zebrało. Najpierw, ponieważ referenda są no, istotną formą demokracji bezpośredniej, ale są i inne, to chciałem tylko jedno zdanie to chyba pan Staszkiewicz mówił o petycjach, o ustawie o petycjach, która była przyjęta z inicjatywy Senatu. Tam rzeczywiście jest mało w tej chwili dokonań, dwie ustawy, ponieważ ona dopiero co weszła w życie. Ona się musi upowszechnić. I warto notabene, warto także zwrócić uwagę mediów na to, dlatego że szereg spraw, które wymagają ustawowego rozstrzygnięcia i nie są jednostkowymi sprawami, tylko są sprawami ogólnymi, no mogą być załatwione właśnie poprzez taką formalną petycję, nie poprzez zgłoszenie się do biura poselskiego i powiedzenie, że jest taki problem, tylko poprzez coś, co jest ujęte w ustawie, ma pewien tryb, Senat musi się tym zająć, musi poprosić ekspertów, musi zebrać opinię, przeprowadzić konsultacje i ewentualnie zgłosić projekt ustawy, więc to ma ważne znaczenie, dlatego że to powoduje, że określony problem społeczny, który się pojawia, zaczyna być dyskutowany. i w związku z tym oglądany z różnych stron. U nas bardzo często jest tak, że jest jednowymiarowe podejście do tematu. Po prostu są jacyś zwolennicy rozwiązania i no to szybko to zróbmy. Po czym się okazuje, że co nagle to po diable. Tyle o petycjach. Natomiast jeśli chodzi o referenda, no, proszę Państwa, to czy referendum, czy poszerzać te referenda, pogłębiać, prawda, i zwiększać ich liczbę, czy nie, to między innymi zależy także od poziomu elit. No, tutaj kłaniam się panu redaktorowi Żakowskiemu, który badania nad tą częścią naszego społeczeństwa prowadzi od dawna. Otóż ten poziom elit powoduje, że właśnie referendum traktuje się utylitarnie. Zadaje się pytania niejednoznaczne albo takie, które mają ułatwić podjęcie decyzji. A do czego to prowadzi? To popatrzmy na Węgry. Przecież Orban, on wprawdzie nie organizuje referendum, on organizuje konsultacje społeczne. On rozsyła listy do obywateli, gdzie na przykład pyta ich o to, czy oni uważają, bo to są takie pytania, prawda? Czy pani uważa, że napływ imigrantów do naszego kraju będzie sprzyjał terroryzmowi, prawda? No, to jaka będzie odpowiedź, to wszyscy wiemy. Mógłby równie dobrze zrobić takie referendum, tylko boi się Unii Europejskiej. Mógłby zrobić referendum na temat kary śmierci, bo też zaczął debatę na ten temat, prawda? I wobec tego przejdźmy na grunt polski. No, jeszcze do Orbana nam daleko, ale kto wie. 1 milion podpisów i obowiązkowe referendum. A pytanie? Przecież musi być pytanie. Nie ma zbierania podpisów pod jakimś referendum, tylko jest konkretne pytanie. I teraz dzisiaj to pytanie nie może być zmienione przez parlament. On ma przyjąć albo odrzucić. Owszem, można w pewnych sytuacjach, Trybunał Konstytucyjny, można by wprowadzić taką zasadę, mógłby się wypowiedzieć, ale wyłącznie od strony prawnej, bo trudno od politycznej. No, więc w końcu jak ludzie chcą takiego rozstrzygnięcia, to czemu nie? Musielibyśmy w Konstytucji zawarować, że określonych pytań zadawać nie wolno. No, to ja już widzę dyskusję na ten temat, które wolno, a których nie wolno. Więc dlatego ja jestem absolutnie przeciwny temu, żeby 1 milion podpisów zobowiązywał parlament do w takim kształcie po prostu do przeprowadzenia referendum. Natomiast uważam, że 1 milion podpisów, trzymam się miliona, to można oczywiście różnie kształtować te wielkości, uważam, że 1 milion podpisów zebranych pod jakąś kwestią, oczywiście pod jakimś pytaniem, prawda, ale generalnie chodzi tu o pewną kwestię, powinien zobowiązywać wszystkie partie polityczne startujące w kolejnych wyborach do przedstawienia swojego stanowiska w tej sprawie. Co będzie oznaczało, że przy wyborach parlamentarnych ludzie będą wiedzieli, jakie są stanowiska poszczególnych partii. Jeżeli są za tym, to biorą to pod uwagę, jak są przeciw, to też to biorą pod uwagę i tak dalej. Ale nie automat. Oczywiście parlament może uchwalić referendum, jasne, ale nie automatycznie. Próg 50%. No to jest dzisiaj bezpiecznik oczywiście. To jest bezpiecznik. Tutaj była mowa o tym, że to jest często, wynik referendum jest wynikiem aktywności, można powiedzieć, tej negatywnie, pozytywnie, obojętnie, ale w każdym razie tej pewnej mniejszości, która jest jednak bardzo aktywna. Więc nie pójście na referendum czasami staje się bronią po prostu. Bronią, to znaczy to jest jedyny sposób, żeby temu zapobiec. To nie jest tak, jak niektórzy mówią, że u nas nie chcą chodzić na referendum. Częściowo nie chcą, bo widzimy to po wyborach. No jeżeli bierze 55% w wyborach prezydenckich, no to widać, jak to wygląda. Ale częściowo to jest świadoma decyzja. To jest świadoma decyzja. Więc owszem, ten próg 50% może być znoszony, był raz zniesiony przy referendum konstytucyjnym. Przy referendum konstytucyjnym przegłosowaliśmy zmianę w konstytucji, powiedziałem incydentalną, która mówiła, że w tym referendum nie ma progu 50%. I tego bym się trzymał. To znaczy, jeżeli byłyby pytania które większość parlamentarna, ale nie większość zwykła, tylko właśnie większość konstytucyjna uzna za niezwykle istotne dla kraju, dla państwa, no właśnie wejście do Unii Europejskiej, przyjęcie euro i tak dalej, no może ten próg znieść oczywiście. Natomiast takie lekkie jego zniesienie jest niezwykle ryzykowne, bo wprawdzie nie będzie obowiązku, czy nie ma obowiązku zarządzania referendum przez parlament, ale większość parlamentarna, jeśli nam się trafi, no powiedzmy sobie, niezbyt rozsądna, no to wtedy będzie wykorzystywała to. Ja już widzę te referenda, które na przykład są skierowane, tu była o tym mowa, są w gruncie rzeczy skierowane przeciwko mniejszościom. Mamy u nas konflikt ideologiczny, wiemy jaki, i dosyć łatwo takie referendum przeprowadzić i zabetonować pewną sytuację. Także i sprawy znaczące dla państwa, i tu było pytanie o te sprawy konstytucyjne, na tle tego referendum, które zostało zarządzone przez prezydenta. No, ja muszę powiedzieć tak, że są sprawy, których parlament nie rozstrzygnie, mimo że być może powinien. To są sprawy dotyczące w gruncie rzeczy samych posłów i systemu wyborczego. Wyobraźmy sobie na przykład, że uważamy, że immunitet jest niepotrzebny albo za szeroko stosowany. Możemy pisać, możemy mówić, nie znajdzie się większość poselska, która to przegłosuje, ponieważ każdy działa tu we własnym interesie. Jedynym sposobem, też nie gwarantującym, bo referendum nie ma mocy sprawczej, to tylko jest pewna wskazówka, nawet jakie zwiążące. Parlament jak się zaprze, to czegoś nie uchwali. Tyle tylko, że partie biorą na siebie polityczną odpowiedzialność właśnie. Ale wtedy nie ma wyjścia. Wtedy tylko prezydent może zarządzić takie referendum, bo nie zrobi tego parlament po prostu. Więc to akurat jest dobre rozwiązanie. Ja jestem przeciwnikiem brytyjskiego systemu większościowego i to pytanie w sprawie JOW-ów mi się średnio podoba, aczkolwiek uważam, że efektem tego albo nic nie będzie, albo będzie system niemiecki, za czym już jestem, ale to jest przykład pytania, którego parlament by nigdy nie rozstrzygnął. To znaczy, jeżeli naród jest za tym, żeby no chociaż częściowo wybierać w okręgach jednomandatowych, to nigdy nie dobije się tego od posłów wybieranych w systemie proporcjonalnym. I w związku z tym to jest sprawa ważna, mimo że ona dotyka konstytucji, nie bezpośrednio, bo to nie jest pytanie, czy zmienić konstytucję. Dotyka konstytucji, to jednak musi być prawo zadania takiego pytania, bo inaczej jesteśmy w kropce. Nie można zadawać tylko pytań dotyczących pierwszego rozdziału i drugiego praw i wolności obywatelskich, bo to konstytucja reguluje, jak to się robi, i ostatniego, czyli zmiany konstytucji. To zgoda. Natomiast pozostałe, czemu nie? A dalej i tak będzie parlament decydował. Dziękuję.
Ja tylko krótko a propos tego, że pojawiło się to prawo do petycji. Ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że jednak doszło do dość istotnej zmiany pomiędzy tym projektem ustawy o petycjach, która wyszła z Senatu, która rzeczywiście zakładała, że petycja będzie de facto alternatywną formą inicjatywy ustawodawczej obywatelskiej, a tym, co przyjął Sejm, który tak naprawdę, no powiedzmy sobie szczerze, Senat pracował 6 lat nad swoją koncepcją, czy 7, o ile dobrze pamiętam, 2 kadencje ustawy o petycjach. Ona w końcu rzeczywiście po 18 latach realizowała prawo konstytucyjne, z czego powinniśmy się cieszyć. Za 2,5 miesiąca wejdzie to w życie. Państwo polskie jest kompletnie nieprzygotowane do tego, żeby o tych petycjach informować. Natomiast te 6 lat pracy Senatu we współpracy z organizacjami pozarządowymi Sejm odwrócił w 3 miesiące i ten element, o którym pan senator przed chwilą mówił, został z niego po prostu wycięty. Więc to tylko tak tytułem uzupełnienia. Wydaje mi się, że naprawdę tej ustawie do petycji to powinniśmy tutaj poważnie sobie porozmawiać. Tutaj apel do organizatorów, żeby w związku z tym, że ta ustawa za 2,5 miesiąca w życie wejdzie, spróbowali takie forum może zorganizować, bo wydaje mi się, że jest to temat kompletnie niezauważony w debacie w tej chwili, niestety ignorowany, a podejrzewam się, że będzie dużo wesołych rzeczy się działo w związku z tym, w jaki sposób tam obowiązki informacyjne zostały nałożone na organy.
Jestem za, tylko chciałem zwrócić uwagę, że Sejm jest izbą niższą.
Pozwolicie panowie, to jeszcze wrócimy na chwilę do dzisiejszego tematu. Pan redaktor Jacek Żakowski, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Ja muszę powiedzieć, że dawno się tak nie zaniepokoiłem, jak dziś słuchając tej rozmowy, bo ona potwierdza, że faza populizacji polskiej polityki osiąga kolejne stadium i że i chciałem do państwa bardzo zaapelować o refleksję także na temat referendum w kontekście jakości procesu demokratycznego. Bo mam wrażenie, że od tego w ogóle oderwaliśmy się. Że tu jest rozmowa o tym, co trzeba, co należy, ale my jesteśmy w jakichś realiach. Jesteśmy w realiach, w którym mamy jeden z najsłabszych merytorycznie systemów medialnych w Europie. Jesteśmy w realiach, w których obywatele nie są w stanie dowiedzieć się, jakie jest meritum referendum, ponieważ nie mają skąd się dowiedzieć. No my możemy się tu zebrać i porozmawiać. Tak? Jest skrajną nieodpowiedzialnością kazanie, zmuszanie na społeczeństwa do odpowiedzi na pytania, których sensu nie rozumie. To trzeba zacząć od innego miejsca. Nie od tego, czy referendum, czy nie. Tylko jaka jest jakość świadomości obywatelskiej w sprawach, o które chcemy zapytać. I mi się wydaje, ja byłbym bardzo za referendami, pod warunkiem, że byłyby one poprzedzone rewaluowanymi kampaniami informacyjnymi, żeby obywatele mogli świadomie podjąć decyzję. Jak większość obywateli uprawnionych do głosu w tym kraju będzie umiała mi opowiedzieć, czym się różni system jednomandatowy od proporcjonalnego? Jakie są warianty systemu jednomandatowego? Do czego to prowadzi? Jakie są doświadczenia historyczne? To oczywiście tak. Natomiast jeżeli ludzie nie wiedzą, to się ich nie pyta. Moim zdaniem prezydent Komorowski przekroczył granicę populizacji władzy wykonawczej, której przekroczyć mu nie było wolno. I wydaje mi się, że odpowiedzialna elita, ogólnie nie mam dobrego zdania o elicie w Polsce akurat, powinna hamować ten proces, który prowadzi do katastrofy. Jestem Wojtkowi wdzięczny, że przypomniał negatywne przykłady. Otóż wydaje mi się, że my musimy, zanim zaczniemy rozmawiać o tym, jakiej demokracji chcemy, to chcemy zastanowić, co zrobić, żeby wytworzyć społeczeństwo, które chce uczestniczyć w demokracji. Nie przez populizację, nie przez proste pytanie, czy powiesić kogoś na haku, czy za nogę, prawda? Tylko przez umożliwienie obywatelom dotarcia do informacji. I to jest, pani profesor, stawianie ludziom takich pytań jest wyrazem traktowania społeczeństwa jak motłochu, jak czarnego ludu, który to kupi. Nie przestrzeganie przed stawianiem pytań, których nie należy stawiać. Bo to jest dokładnie to samo, co robią i co piętnujemy, co doprowadziło do kryzysu, co robi sektor finansowy. Stawia się człowieka, który nie ma pojęcia o instrumentach finansowych i mówi się, ma pan wybór. No przecież w bankach już wiemy, że to jest nie w porządku. Dlaczego nie wiemy, że to jest w polityce nie w porządku? Przepraszam za ten emocjonalny ton, ale kiedy słyszę o wentylu, to jest wentyl na co, przepraszam? To jest wentyl na emocje, tak? No to jeżeli są emocje, to trzeba się zastanowić, skąd się biorą emocje, a nie je wypuszczać. Bo wentylowanie takie, na zasadzie wypuszczamy emocje, nie zastanawiając się nad tym, zwalniając się z obowiązku, radzenia sobie z ich źródłami, to jest dokładnie to, co robiła komuna. Ale to jest dokładnie to, co we wszystkich systemach niedemokratycznych, totalitarnych robiono. Przecież to właśnie jest niebezpieczeństwo największe. Z tego bierze się potem szczucie, z tego się bierze prześladowanie mniejszości, które fantastycznie wentyluje prześladowanie mniejszości. Nie ma nic lepszego. Takiego państwa chcecie? Takiej niby demokracji? Mi się wydaje, że naprawdę trzeba wrócić do pytania, które powinno paść, zanim się dziś spotkaliśmy. Bardzo dziękuję.
Tylko jedno zdanie, panie przewodniczący, ad vocem, dobrze? Bo jeśli chodzi o samo to referendum zarządzone przez prezydenta, ja się nie wypowiadałem o jego celowości, jego trybie podjęcia i tak dalej, tylko o dopuszczalności pytań, ponieważ w tej sprawie konstytucjonaliści...
prawnie, ale są niedopuszczalne politycznie. Nie. To znaczy, wie pan, to, bo to jest, słucham? Są niedopuszczalne politycznie, w tym sensie, że to jest nadużycie pytać, zmuszać człowieka do wyboru, którego nie jest w stanie racjonalnie dokonać w swoim interesie. To jest oszustwo.
Nie, nie, no więc to jest akurat ważna dyskusja. Panie redaktorze, pan mówi o konkretnej sytuacji, o sytuacji, w której prezydent podejmuje decyzję, za 90 dni odbywa się referendum, rzeczywiście w sprawach, które nie były szeroko dyskutowane i które prawdopodobnie nie będą szeroko dyskutowane. To pełna zgoda. Natomiast myśmy mieli do czynienia w Senacie z sytuacją, w której w momencie, kiedy prezydent złożył ten wniosek, pojawiły się opinie konstytucjonalistów, którzy nie zajmowali się sprawami tam, czy to jest politycznie w ogóle celowe, czy nie, tylko czy to jest konstytucyjnie poprawne, czy nie. I były trzy opinie właśnie takie, a trzy opinie były inne. Więc ja tylko stwierdziłem, że te dwa pytania, bo to trzecie to jest takie, powiedziałbym, oczywiste, ale te dwa pytania są dopuszczalne, moim zdaniem są dopuszczalne konstytucyjnie, natomiast oczywiście ich tryb zadania, moment i tak dalej, to jest zupełnie inna kwestia. Takie referendum odbywało się na przykład w Wielkiej Brytanii, odbywało się w Australii, dotyczące systemu wyborczego.
Ja bym postawił może pytanie konstytucyjne, wobec tego inne. Czy jest zgodne z konstytucją zmuszanie obywateli do dokonywania wyboru, którego nie są w stanie racjonalnie dokonać? Moim zdaniem to jest narusza wiele norm konstytucyjnych. Taka sytuacja.
No nie, no, czyli pan redaktor chce zlikwidować wybory w Polsce, tak? W ogóle.
Ale może pan podać przykład takich pytań, na które wyborcy są w stanie racjonalnie odpowiedzieć?
Tak, czy chcemy... Na przykład pytanie, czy chcemy przystąpić do Unii Europejskiej. Wszyscy jesteśmy tak samo głupi w tej sprawie. To znaczy, prawda, nikt nie jest w stanie przewidzieć procesów historycznych, losu Polski i tak dalej w ciągu 100 lat, do którego to doprowadzi. To jest klasyczne pytanie referendalne dla mnie. Drugie pytanie referendalne dla mnie to jest pytanie o aborcję, o dopuszczalność aborcji. Nierozstrzygalne wewnątrz klasy politycznej i trzeba po prostu społeczeństwo zapytać w takiej sprawie nierozstrzygalnej. Natomiast na przykład wydaje mi się, że kwestia taka jak JOW-y, nie, bo ludzie nie wiedzą, co to znaczy. Kwestia taka jak aborcja, jak kara śmierci, też nie, bo dotykamy fundamentu. I myślę, że są takie rzeczy, które nie. Dotykamy.
Dobrze, jeśli państwo pozwolicie, spróbujemy wrócić jednak do, nie chcę powiedzieć, że do głównego, ale do pewnego nurtu, który przyjęliśmy na początek. Najpierw profesor Markowski, ale jedno słowo i profesor Jarek Szyman.
Jedno zdanie to jest takie, że naprawdę warto, dokładnie jesteśmy w tym miejscu, gdzie Nowa Zelandia była pod koniec lat 80., na początku 90., kiedy okazało się, do czego prowadzą JOW-y i Nowozelandczycy krzyknęli wielkie nie. I wtedy trwało to kilka lat, przeprowadzono dwa referenda, niesamowicie rozwinięty system informacji. Pierwsze referendum było na temat tego, czy odchodzimy, czy nie, a potem Nowozelandczykom po dwuletniej akcji przygotowawczej zaprezentowano kilka rozwiązań alternatywnych i w końcu Nowozelandczycy zgodzili się na niemiecki system mieszany z drobnymi tam korekcjami. Więc i w tym sensie, Jacku, ja uważam, że jeżeli tak jest coś przygotowane, to bym się spierał z tobą, czy zawsze można przygotować, jak się to odda w ręce neutralnych moderatorów, ekspertów i nauki i się wyruguje lobbystów. No.
Spróbujemy jeszcze konstytucyjnie na to spojrzeć. Jarku, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja bym proponował na początek pewne uporządkowanie i zdyscyplinowanie naszej dyskusji, bo ona w pewnym momencie wymknęła się spod kontroli całkowicie. Ja przypomnę, że rozmawiamy o instytucji referendum i że nasze spotkanie zostało wygenerowane konkretnym stanem faktycznym, bo o stanie prawnym, przypominam, jeszcze za wcześnie mówić, bo co prawda referenci tutaj mówili włącznie z panem senatorem, że prezydent zarządził referendum. Jeszcze go nie zarządził. Na razie Senat jako Izba Druga zgodził się na przeprowadzenie tego referendum. To po pierwsze, a więc formalnie rzecz biorąc referendum jeszcze nie jest zarządzane. Czekamy, kiedy prezydent zrealizuje swoją obietnicę. Z drugiej strony chciałbym też, żebyśmy nie porównywali rzeczy nieporównywalnych. Bo przywoływanie na przykład przykładu rozwiązań szwajcarskich, skądinąd chlubnych, nie do końca daje nam odpowiedź na pytanie, jak to powinno wyglądać w Polsce. A to z tego powodu, że po pierwsze, o czym już mało kto pamięta, w Szwajcarii jednak te referenda odbywają się często i gęsto, ale głównie na innym poziomie, aniżeli poziom federalny. Po drugie, o czym pisał znakomity Jean-François Aubert, referendum w Szwajcarii jest elementem podziału władzy, którego w aspekcie poziomym Szwajcaria nie przewiduje. I rzeczywiście zakłada się, że to często odwoływanie do rozmaitych instytucji demokratycznych, bo to nie tylko referendum, ale to także inicjatywa ludowa oraz tak zwane weto ludowe, to są te szwajcarskie wentyle bezpieczeństwa, które mają gwarantować, że konstytucyjna pozycja Zgromadzenia Federalnego w Szwajcarii nie urośnie ponad miarę i mówiąc kolokwialnie parlamentarzystom woda sodowa do głowy nie uderzy. Z drugiej strony rozwiązania brytyjskie, no także nie dają nam tutaj pola do jakiegokolwiek porównywania z bardzo prostej przyczyny. Po pierwsze, Wielka Brytania formalnie nie ma konstytucji. Po drugie, i może ważniejsze, obowiązującą zasadą jest zasada supremacji parlamentu, czy wręcz suwerenności parlamentu. W związku z tym jasną jest rzeczą, że Brytyjczycy trochę przez inne okulary patrzą na instytucje demokracji bezpośredniej. Wreszcie kolejna rzecz. Nie chciałbym, żebyśmy mieszali wszystkie instytucje, które dają nam poczucie partycypacji obywatelskiej, a które nazywamy niekoniecznie słusznie demokracją bezpośrednią, bo czasami jest ona raczej półbezpośrednia, aniżeli bezpośrednia. I naszą uwagę chciałbym jednak skoncentrować na referendum i to nie jakimkolwiek, tylko referendum konstytucyjnym, z którym mamy do czynienia obecnie. Bo proszę zauważyć, słusznie zauważył i pan senator, i pan profesor Skotnicki, że sami konstytucjonaliści są mocno podzieleni co do konstytucyjności referendum, które ma zarządzić prezydent Rzeczpospolitej. Ja pomijam i zgadzam się tu z redaktorem Żakowskim, że dla mnie było dyskredytujące dla prezydenta okoliczność zarządzenia tego referendum. Człowiek, który na podstawie artykułu 126 jest gwarantem ciągłości władzy i strażnikiem konstytucji, w piątek przed pierwszą turą wyborów mówiący i deklarujący wprost, że każdy, kto gmera przy konstytucji, jest nieodpowiedzialnym politykiem, a w poniedziałek po przegranej pierwszej turze już ma propozycję na rewidowanie postanowień konstytucji, jest po prostu politykiem nieodpowiedzialnym i populizm jest to pełny. Co do tego nie ma wątpliwości. Szkoda, że druga izba parlamentu w ten populizm poszła, bo mimo wszystko oczekuje się od Senatu, że jest izbą refleksji i rozwagi. I można było zakładać, no ale niestety polityczna większość w parlamencie w drugiej izbie jest jaka jest, nakazywała tutaj prosty rachunek i pewność tego, że druga izba na to referendum się zgodzi. Natomiast problem jest. I opinie zgłoszone w Senacie polskich konstytucjonalistów dzielące problem 50-50 wyraźnie to pokazują, bo proszę zauważyć, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej obowiązująca mówi wyraźnie o trzech przypadkach referendum. Pomijam oczywiście referendum lokalne, bo ono nas w tym momencie nie interesuje. Aczkolwiek jest instytucją zacną i chlubną, ale nie o tym przecież mowa. Otóż Konstytucja pokazuje referendum w trzech punktach. W klauzuli tak zwanej europejskiej w artykule 90, przewidując ekstraordynaryjny przypadek wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej, konkretnej. Poza tym artykuł 235 określający włączenie instytucji referendum w szeroki mechanizm proceduralny rewidowania postanowień konstytucyjnych i rzeczywiście rezerwujący ewentualność uruchomienia postępowania referendalnego tylko na wypadek korekty przepisów rozdziału dotyczącego praw i wolności, dotyczącego rozdziału pierwszego, czyli zasad fundamentalnych, na których państwo się opiera, i samych procedur rewizyjnych. I mamy to referendum będące taką klauzulą otwartą, czyli referendum z artykułu 125 w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Jest dzisiaj fundamentalny problem, czy referendum dotyczące zmiany zasad prawa wyborczego, a ta zmiana jest wpisana wprost, a zasady prawa wyborczego są wpisane wprost w konstytucji, jest zgodne z konstytucją, skoro mamy te trzy rodzaje referendum. I oczywiście można tutaj się spierać, czy sprawą o szczególnym znaczeniu jest sprawa konstytucji. No wiadomo, i każdy, kto siedzi na tej sali, przyzna, że jest to sprawa o szczególnym znaczeniu dla konstytucji. Ale jest pytanie, czy jest to sprawa o szczególnym znaczeniu dla konstytucji, którą można poddać pod referendum w momencie, kiedy konstytucja wprost rezerwuje referendum dotyczące zmiany konstytucji. I to jest rzeczywiście problem. Ja, jak sam raz, jestem odmiennego zdania aniżeli profesor Skotnicki. Uważam, że tej kwestii nie powinniśmy poddawać pod referendum. Zresztą proszę zauważyć, bo o tym też nie wspomnieliśmy, sam prezydent także miał poważne wątpliwości i słusznie jako gwarant konstytucji powinien mieć takie wątpliwości, stąd nomen omen podpisał i wniósł do Sejmu projekt zmiany konstytucji, o czym się już w ogóle nie mówi. A więc to pokazuje wyraźnie, że po stronie prezydenta również leżała fundamentalna sprzeczność, czy to populistyczne referendum rozpisane, czy zapowiedziane szybko, żeby zdobyć kilka procent poparcia elektoratu, jest zgodne z konstytucją. I co do tego rzeczywiście jest fundamentalna sprzeczność, bo ja jestem zdania, że jednak nie. Po to konstytucja nam wprowadziła te trzy referendalne procedury i odróżniła każde z tych referendów, żeby stosować je z umiarem i żeby odróżniać sprawy konstytucyjne. Bo proszę sobie zauważyć, i teraz już na bardziej politologiczny grunt przejdę. Jeśli uznamy,
ale też poproszę, żebyś pilnował czasu.
Jeśli uznamy, że to referendum nadaje się także do ingerencji w treść konstytucji, to tak naprawdę oznacza, że my otwieramy puszkę Pandory, rozmiękczamy konstytucję i przy użyciu każdego populistycznego referendum jesteśmy w stanie zmienić każdy fragment konstytucji. No jesteśmy. No ale przecież referendum dotyczące JOW-ów de facto do tego zmierza. Ale do tego de facto zmierza. I proszę pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, i to już będzie puenta na koniec. Przypadek Francji, rok 62. Zmieniono konstytucję. Przypomnę, zmiana zaproponowana przez de Gaulle'a, żeby wybierać prezydenta w wyborach powszechnych, bezpośrednich. Zanegowana przez opozycję socjalistyczną. Sprawa ląduje w Radzie Konstytucyjnej. A Rada Konstytucyjna mówi co? Naród przemówił, Sąd Konstytucyjny milczy. Wola narodu nie może być niekonstytucyjna. Mamy klasyczny przykład, kiedy intencją prawodawcy nie było z artykułu 11 5 Republiki wprowadzania zmian do konstytucji, a dzięki referendum żeśmy to zrobili. I dzisiaj we Francji doktryna stoi na stanowisku wyraźnym. Narzędzie referendum stanowi boczną furtkę dla wprowadzenia każdej de facto zmiany do konstytucji. I ja się obawiam tego, czy przypadkiem z takim lansowaniem bocznej furtki dla każdej potencjalnej zmiany konstytucji nie mamy do czynienia w Polsce. Dziękuję.
Bardzo dziękuję za ciekawy głos. Niemniej gospodarze prosili, abyśmy traktowali referendum jako w ogóle instytucję w państwie demokratycznym, a nie tylko ten konkretny kazus, więc myślę, że w kuluarach będzie ciąg dalszy dyskusji bardziej konstytucyjnej. Natomiast teraz poproszę o zabranie głosu pana Piotra Ciąpę.
Piotr Ciąpa z Instytutu Spraw Obywatelskich z Łodzi, który prowadzi projekt Obywatele decydują na rzecz referendum, żeby było wszystko jasne. Od kilku lat, jeszcze nim stała się ta sprawa popularna, początki były finansowane przez grant z rządu szwajcarskiego. To tak dla jasności, prawda? Ja chciałbym tu odnieść się jednak najpierw do aksjologii referendów. Dlaczego się dzisiaj tym zajmujemy? Ponieważ coś w mechanizmie demokracji przedstawicielskiej zgrzyta. My się zajmowaliśmy tym wcześniej, tak? Dlatego, że uważamy, że sprawa referendów, czyli emancypacji społeczeństwa, jest wartością samą w sobie. I tutaj chcę, zwłaszcza panu redaktorowi Jackowi Żakowskiemu, ale i innym osobom na tej sali w Fundacji Batorego, powołać się na to, co powiedział Jacek Kuroń, kiedy mówił o modelu wychowawczym w drużynach walterowych. To jest rządzenie wszystkimi przez wszystkich dla wszystkich. I to jest ten radykalny cel, który przyświecał Jackowi Kuroniowi. Notabene jest on gdzieś tam zapisany innymi słowami w Kompendium Katolickiej Nauki Społecznej, ale akurat w tym miejscu nie będę tutaj tego rozwijał. To jest ten radykalny cel, za którym my się opowiadamy i jak rozumiem nie wszyscy tutaj co do tego jesteśmy zgodni. Tutaj chcę tylko zaznaczyć jeszcze, tak, radykalny cel, natomiast nieradykalne metody w szybkim dochodzeniu do tego celu. Bo ja tutaj zgadzam się, to jest taka tylko dygresja, że to referendum, które zaproponował prezydent Komorowski, może się z naszej perspektywy, tak to oceniamy, skończyć kompromitacją idei referendów. Zwłaszcza jak tu można mówić o merytorycznej, dobrej kampanii informacyjnej w okresie wakacyjnym, chociażby, ale i wiele innych powodów, tak? Sam tryb uchwalenia, ja się z tym akurat zgadzam, tak? Radykalizm celu, ale nie radykalizm metod dochodzenia do tego celu. A więc emancypacja społeczeństwa, więcej wolności, to jest ten cel, który powinien nam przyświecać w myśleniu o referendów, a nie po prostu jak elementy referendalne czy demokracji bezpośredniej wpasują się lub nie wpasują w dotychczasowy system. Prawda? Bo jeżeli tak sobie tą aksjologiczną sprawę rozstrzygniemy, chociaż wiem, że nie wszyscy się na to zgodzą, to wiele wątpliwości przesądzi się automatycznie, które tu były też podnoszone. Bo emancypacja ma wielu wrogów i to nie tylko wśród tak zwanych, nie wiem, jest taki stereotypowa ocena, prawda, że na przykład Kościół jest przeciwnikiem emancypacji, tak, nie dyskutuję z tym, ale wśród elit też jest wielu wrogów emancypacji. Ja sobie przypominam w tej chwili artykuł Wojciecha Maziarskiego z Gazety Wyborczej, który był w nowoczesnym języku przedstawieniem argumentów monarchii XIX-wiecznych przeciwko demokracji jako takiej, prawda, tylko w nowym wydaniu i to jest po prostu tak naprawdę bardzo często wotum nieufności wobec społeczeństwa, wobec w ogóle wartości demokratycznych. A tutaj chcę się jeszcze odnieść do jednej rzeczy. Elity bardzo często wymagają od Polaków, nie wiem, dostosowania się do standardów europejskich. Same natomiast nie spieszą się z tym, żeby się dostosowywać. Pod egidą Rady Europy został uchwalony tak zwany kodeks dobrych praktyk referendalnych przez Komisję Wenecką przy Radzie Europy, gdzie na przykład proponuje się, czy wręcz mówi się, że jest antydemokratyczne wprowadzanie progów frekwencyjnych do ważności referendów. Tu się okazuje, że jak Polacy mają po prostu się jakby unowocześnić, to oczywiście używa się wartości europejskich, także tych wypracowanych pod egidą Rady Europy jak młotka, ale jak elity mają się po prostu zeuropeizować, a to już jest wiele problemów. Takie, siakie, owakie, prawda, już jest mnóstwo powodów. I to pokazuje jakby nieuczciwość tej dyskusji, która się po prostu toczy między jakby społeczeństwem a elitami. Nie ma zaufania i to jest po prostu ten problem i to... Bardzo często referenda rzeczywiście są wykorzystywane przez elity, przede wszystkim lokalne, bo na szczeblu krajowym to rzadko się zdarzało, do wyłudzania tak naprawdę od społeczeństwa pewnej zgody na pewne prawda, posunięcia. Ja tu chcę się tylko zasygnalizować, nie będę tego szeroko rozwijał, bo głupio się powoływać na samego siebie, ale kto się interesuje, niech tam zajrzy. Dwa tygodnie temu w tygodniku Do Rzeczy napisałem artykuł o tym, o referendach. Prawda, na ten temat, co się okazuje, i tam przedstawiłem szczegółowe argumenty, które nie będę tu ich przywoływał, co się okazuje, że tak naprawdę szykany są wymierzone tylko w referenda inicjowane przez obywateli. Referenda inicjowane przez elity, establishment polityczny, zawsze mają furtki, które pozwalają głos ludu obejść. Natomiast referendum jakby ludowe nie ma tej możliwości. Po prostu i tam przedstawiłem konkretne argumenty. Kto chce dyskutować, proszę, niech tam zajrzy. I ja tu jeszcze kończąc ostatni taki wątek. Ja zgadzam się, że przecież wiele jest przypadków w świecie referendum, błędnych decyzji referendalnych, tak? Nadużyć tych referendalnych. Kalifornia jest takim przypadkiem, prawda? Oczywiście ja to przyjmuję, bo taka jest obiektywna prawda. I ja wiem, że wprowadzenie dzisiaj referendów ogólnokrajowych, prawda, w takiej wersji szwajcarskiej, to prawdopodobnie rozreguluje po prostu jeszcze źle funkcjonujący, ale jako tako funkcjonujący system. Nie zastąpi to niczym nowym. Ale ja bym miał zaufanie do przeciwników, do głosów przeciw tym referendum ogólnokrajowym wtedy, gdyby oni na przykład popierali w referendach lokalnych lekkie poluzowanie. Prawda? Niech się ludzie uczą, niech to trwa 20-30 lat, niech ludzie zagłosują w taki sposób, prawda, że trzeba będzie wyłączyć światło w gminie, tak, na ulicach miast, bo na przykład zagłosowali nieodpowiedzialnie, to się nauczą, prawda? I wtedy można w procesie 20-30-letnim, nie wiem, bo może Szwajcarzy dochodzili do tego 150 lat, tak? Możemy szybciej.
Kończyć, poproszę.
Już kończę. Właściwie na tym mogę skończyć, bo ideę sprzedałem, nie muszę już jej dowodzić.
Bardzo dalej. Panu dziękuję i bardzo proszę o zabranie głosu panią Katarzynę Dziniszewską-Narowską.
Witam, włączam się do dyskusji. Chciałabym wrócić do kwestii ustrojowych jednak, jeżeli chodzi o referendum, bo musimy zdawać sobie z dwóch rzeczy sprawę. Jednak dość zasadnicze jest określenie różnic, bo tutaj się pojawi samorząd i poziom ogólnopolski. My musimy jednak trzymać się pewnego rozróżnienia, którego dokonuje się właśnie na poziomie ustawy zasadniczej, kiedy to no wyraźnie jest oddzielona ta demokracja lokalna. Ona ma inne proporcje są na tym poziomie lokalnym. Tam ustawodawca wyraźnie mówi o tym, że mieszkańcy sprawują władzę za pomocą tych instrumentów bezpośrednich i wymienia to jako pierwsze i pośrednich i wymienia to jako drugie. Natomiast na poziomie ogólnopaństwowym mamy dokładnie odwrotnie. A to oznacza właściwie zasadniczą zmianę, jaką byśmy chcieli, rozszerzając referenda, wprowadzić do naszego systemu. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że nie wolno nam mieszać tego, co tu kolega wspomniał, referendów odwoławczych, bo one w ogóle są inną instytucją. To jest instytucja odwołania władzy, czyli recall, albo sprawdzania w innych państwach, tak, sprawdzam cię, to jest zupełnie w ogóle o co innego w tym chodzi. To, że się u nas akurat to nazywa referendum, no to jest inna kwestia. Czyli wtedy, kiedy mówimy o instytucji referendum jako właściwym, tak, we właściwym rozumieniu słowa referendum, trzymajmy się tych dwóch odwrotnych, określonych proporcji, bo one miały swój sens, a sens miały taki, że na poziomie ogólnopaństwowym wyraźnie określamy różne rzeczy, określamy różne prawa, które mogą naruszać na przykład prawa mniejszości. I ten element jest jakby zasadniczy, dla którego ta demokracja bezpośrednia na poziomie ogólnym państwa musi być mocno ograniczona. Bo jeżeli się zastanowimy nad technologią, to właściwie dzisiaj obywatele mogliby spokojnie siedzieć przed komputerem i podejmować sobie decyzje w wielu kwestiach przed tym komputerem. Więc jakby kwestie technologiczne już ułatwiają tą demokrację bezpośrednią w szerokim znaczeniu, ale nie o to chodzi. Chodzi właśnie o to, że ta demokracja w większości krajów zachodnich to jest ta demokracja, która ma szanować prawa mniejszości. A nie możemy zagwarantować, jeżeli otworzymy powiedzmy przy milionie podpisów, otworzymy opcję obligatoryjności takiego referendum, że samo pytanie referendalne będzie naruszało prawa mniejszości. I bym powiedziała, że no tutaj zgodnie z konstytucją byłaby zasadnicza. To znaczy coś trzeba by, jakiś wentyl trzeba by, jakieś zabezpieczenie trzeba by było wprowadzić. Trzecia sprawa, o której chcę powiedzieć, to jest to, że ja w ogóle coś w środku mi protestuje. Ja się nie zajmuję naukowo referendami ogólnie, zajmuję się referendami odwoławczymi, ale jak rozważam ideę referendów inicjowanych przez władzę, to nie rozumiem. Rozumiem te referenda na poziomie lokalnym, natomiast na poziomie ogólnopaństwowym nie, dlatego, że władza ma inne instrumenty badania opinii publicznej, to po pierwsze, a po drugie, władza została powołana do podejmowania decyzji w parlamencie, podjęła się tego zadania i nie powinna się go zrzekać. Natomiast proponowałabym Państwu przejrzeć, jakie inicjatywy, jeżeli chodzi o referendum, zostały odrzucone przez parlament w ciągu ostatniego czasu. Mówię o inicjatywach stricte obywatelskich. To były bardzo konkretne rzeczy. W ostatnim czasie mieliśmy kwestię sześciolatków. Dlaczego ona została odrzucona? Dlatego, że uderzała w reformę i w system, który już został jakby no, przyjęty przez władzę, że jest dobry, że jest, czyli jakby ten typ referendów zawsze będzie jakimś typem protestu przeciwko czemuś, co się szykuje, albo szykuje władza jakąś reformę, albo i z tym się musimy pogodzić, dlatego że instytucja referendum jest nie tyle wentylem bezpieczeństwa dla władzy, ile jest instytucją kontrolną, którą posiada suweren. I tak jest w systemie. Więc z mojego punktu widzenia rozdzieliłabym dwa poziomy. Poziom jednak ogólnopolski od poziomu lokalnego. Z różnych przyczyn. Ja mogłabym tu podać tysiąc przyczyn, dla których referenda odwoławcze absolutnie niech się nie mają do zwykłych. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Bardzo bym chciała, żebyście Państwo pamiętali o jednej rzeczy. W Polsce do wyborów chodzi bardzo mało osób. I wprowadzenie referendum i progu 50% czyni instytucję, co już kolega napisał, czyni instytucję referendum praktycznie prawem martwym. Ja nawet przy tym pytaniu o JOW-y obawiam się o frekwencję w tym referendum, mimo że duża grupa obywateli chciałaby tych JOW-ów, no powiedzmy te 20%, które zagłosowało na Kukisa, to nie wiem, czy wiedzą, czym są JOW-y, ale na pewno to jest to hasło, z którym Kukiz szedł do wyborów, więc jakby wiemy, że tutaj jest duże poparcie społeczne i że bez problemu zebraliby ten milion podpisów pod tym wnioskiem. Dlatego chciałabym, żebyśmy pilnowali się konstytucyjności, to znaczy tego, co zostało jednak w konstytucji zapisane. Ten system jest dlatego tak ustawiony, dlatego tak zapisany na poziomie ogólnopolskim, żeby zabezpieczyć demokrację, nowoczesną demokrację liberalną.
Pani Katarzyno, bardzo dziękuję.
Prawa mniejszości w tej demokracji. Dziękuję.
Dziękuję pani bardzo. Przepraszam za brutalne przerwanie i bardzo proszę o zabranie głosu pana Łukasza Jakubiaka.
Łukasz Jakubiak, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński. Ja krótko w trzech kwestiach. Pierwsza kwestia odnosząca się do tych wątków konstytucyjnych, ponieważ mówimy tutaj o takich kwestiach de lege ferenda, więc no, w moim przekonaniu mamy w Konstytucji w artykule 125 to enigmatyczne sformułowanie sprawy o szczególnym znaczeniu dla państwa. Ja tutaj chętnie poszedłbym torem francuskim i nawiązał do artykułu 11, poddawanie pod referendum gotowego projektu ustawy, który rzeczywiście no, precyzuje intencje inicjatora referendum i pozwala no, właśnie odnieść się konkretnie do problemu, który w tym referendum jest przedstawiany, tak? I rozwiewa wątpliwości, a jednocześnie daje no, właśnie takie dogodne pole do tego, żeby przyznać Trybunałowi Konstytucyjnemu kompetencje do dokonywania kontroli no, takiej właśnie wstępnej w istocie przedstawionego projektu ustawy. Za takim rozwiązaniem ja bym się opowiadał. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest artykuł znów 125 i rola Senatu, mianowicie inicjatywa prezydencka, prezydent za zgodą Senatu. Oczywiście w Polsce tej praktyki referendalnej nie mamy, ale przy założeniu, że no, udałoby się ją ożywić, ja bym tutaj zwrócił uwagę na jeden problem, który mógłby się pojawić. No właśnie problem swoistego upartyjnienia Izby Drugiej w Polsce. Sytuacja, w której prezydent, który ma za sobą większość parlamentarną, w konsekwencji również senacką, no bo w istocie ta większość w Senacie powiela w większym stopniu, prawda, stanowi wyolbrzymienie tej większości w Izbie Pierwszej, nie ma żadnych trudności z zarządzeniem referendum na podstawie artykułu 125, co przykład ostatni doskonale pokazuje. Tymczasem głowa państwa, która znajduje się w sytuacji mniej komfortowej, to znaczy ma obok siebie rząd, a w konsekwencji parlament w całości wywodzący się z innego obozu politycznego, z tego instrumentu nie może korzystać. Znaczy tu widać pewien odprysk innego problemu, jakim jest funkcjonowanie w Polsce Izby Drugiej. I w moim przekonaniu no właśnie swoista polityczna autonomizacja Izby Drugiej byłaby tutaj dobrym rozwiązaniem, bo pozwalałaby uniknąć sytuacji, w której w istocie ta inicjatywa prezydencka jest sparaliżowana w sytuacji, kiedy prezydent jest w tej sytuacji niekomfortowej, a z kolei Senat nie może tutaj stanowić realnego czynnika oporu w sytuacji, w której no właśnie prezydent jest wspierany przez większość parlamentarną i w Izbie Pierwszej, i w Izbie drugiej. No i z tym się wiąże też inna z kolei kwestia, mianowicie formuła prezydentury. No w Polsce mamy albo prezydenta nadmiernie aktywnego, albo nadmiernie pasywnego. Często, kiedy jest mowa o aktywizmie prezydenckim, to niektórzy się usztywniają, myślą, że to będzie prezydent, który ma ingerować w funkcjonowanie rządu. Nie jest to rozwiązaniem pożądanym w systemie parlamentarnym, ale w moim przekonaniu swoista swoboda prezydenta, przy założeniu, że jest ta rola Senatu utrzymana, ale tego Senatu autonomicznego politycznie, no i to jest taka formuła, która umożliwiłaby aktywizm prezydencki rzeczywiście, ale aktywizm nie naruszający tej sfery autonomii rządu z kolei. No, czyli taka formuła pośrednia. Podobnie w moim przekonaniu z tego samego względu prezydent powinien uzyskać większe uprawnienia, jeżeli chodzi o rozwiązanie parlamentu. W sytuacji, kiedy zresztą mamy konstruktywne wotum nieufności, które z kolei petryfikuje układ polityczny. Więc to jest pole aktywizmu prezydenckiego, który nie naruszałby w istocie, czy nie ingerowałby tak bardzo w funkcjonowanie rządu, tego organu, który określa politykę wewnętrzną, politykę zewnętrzną państwa w systemie parlamentarnym. Czyli tutaj ten arbitraż prezydencki mógłby prezydenta wybieranego w wyborach powszechnych przecież mógłby zostać ożywiony. No i jeszcze trzecia kwestia to ad vocem, ponieważ tutaj padł przykład Nowej Zelandii i kwestia udziału obywateli w procedurze decydowania o systemie wyborczym. Ja tutaj tylko tak tytułem uzupełnienia nawiążę do wątku kanadyjskiego, gdzie na poziomie prowincji w Ontario, w Kolumbii Brytyjskiej były powoływane specjalne zgromadzenia obywatelskie, które wiele miesięcy wypracowywały, złożone z obywateli losowo wybranych, które decydowały o tym, czy miał przygotować projekt referendalny w istocie dotyczący ewentualnego nowego systemu wyborczego, systemu mieszanego, czy systemu pojedynczego głosu przechodniego. Więc tutaj w kontekście też tego referendum, które miałoby się we wrześniu odbyć, no jednak jest ta potrzeba, żeby kwestia systemu wyborczego stanowiła pole szerszej debaty politycznej i wiele państw rzeczywiście pokazuje, że to można wprowadzić. Nie chcę twierdzić, że ten system, czy ten model kanadyjski jest rozwiązaniem dla Polski, tylko przykład idący w tym samym kierunku, jak ten przykład nowozelandzki właśnie, że to jest kwestia szczególnie istotna. I wymaga większej refleksji niż takie właśnie spontaniczne zarządzenie referendum wrześniowego. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za tempo wypowiedzi i za trzymanie czasu. Panie profesorze, bardzo proszę o zabranie głosu pana profesora Janusza Rajkowskiego.
Wydaje mi się, że referendum jest chyba w społeczeństwie nader popularne czy atrakcyjne. Nie dlatego, nie w tym sensie, żeby wielu ludzi chciało brać w nim udział, ale że wielu ludzi myśli o tym, że referendum to ma w sobie coś z prawdziwej demokracji. To jest to, w którym, to jest sytuacja, w których suweren rzeczywiście ma głos i ma możliwość wypowiedzenia się w ważnych sprawach społecznych i politycznych. Jednocześnie jednak, i można nawet, jak się na przykład obserwuje, powody, dla których ludzie wyjaśniali, powody, dla których na przykład głosowali na Kukiza, to jednym z takich powodów była mowa o tym, jak to władza lekceważyła obywateli, bo nie chciały odbyć referendum, za którym opowiedziało się 1 000 000 obywateli. Innymi słowy, jest to narzędzie, które wydaje się z punktu widzenia takiego imadżu demokracji bardzo dla wielu ludzi atrakcyjne. Ale jest to równocześnie narzędzie niebezpieczne. I oczywiście jego niebezpieczeństwo można rozpatrywać z punktu widzenia prawno-konstytucyjnego, ale ono ma także niebezpieczeństwa innego rodzaju, zresztą od niektórych tutaj była mowa. Te niebezpieczeństwa wiążą się z tym, w jakiej sytuacji jest człowiek, który na pytania referendalne ma odpowiadać. Jest tu pewna sytuacja psychologiczna człowieka, która jest z punktu widzenia odpowiedzi na te pytania, może dawać negatywne konsekwencje. Jednym takim zjawiskiem, które występuje w odpowiadaniu na pytania, jest coś, co się nazywa w amerykańskiej literaturze psychologicznej tendencja do odpowiedzi, czyli tak zwany yes sayers. Konstrukcja pytania wpływa na to, jak ludzie gotowi są odpowiadać. Jeśli sformułowana jest pozytywnie, to zwiększa się tendencja do odpowiadania zgodnie z kierunkiem pytania. I to jest jedna możliwość dużego zniekształcenia opinii. Po drugie, bardzo często ludzie stoją wobec pytań, których w pełni sensu nie mogą zrozumieć, bo całej sprawy dobrze nie znają. Czasami jest to znajomość pozorna. Weźmy na przykład to popularne bardzo propozycja referendum na temat pójścia 6-latków do szkoły. W tym z jednej strony ludzie mają bezpośrednie doświadczenie ze szkołą i ze swoimi dziećmi i coś wiedzą na ten temat. Ale niezbyt dużo ludzi wie, że z bardzo wielu badań wiadomo, że rozwój inteligencji człowieka w ogromnym stopniu zależy od tego, co się z nim dzieje w pierwszych paru latach życia. I że wprowadzenie takich doświadczeń, które wzbogacają zakres doświadczeń dziecka, wpływa na to, co się z nim dalej może dziać w ciągu jego życia. Tego rodzaju doświadczenia mogą mieć mniejsze znaczenie dla dzieci rosnących w środowiskach, które są kulturalnie bardzo rozwinięte, ale może mieć bardzo duże znaczenie dla środowisk, które są kulturowo mniej rozwinięte. Ta decyzja, którą mieliby podjąć uczestnicy tego referendum, broniąc swoje dzieci przed tym, żeby im szkoła krzywdy nie zrobiła, może być równocześnie krzywdą dla dużej części dzieci, które by do szkoły nie poszły. Ale ta wiedza, na podstawie której ewentualnie należałoby podjąć decyzję, bardzo jest ograniczona w społeczeństwie. I w bardzo wielu sprawach zatem człowiek staje wobec możliwości czy wobec konieczności odpowiadania na pytania, o których ma wiedzę tylko pozorną. To jest niebezpieczeństwo tego narzędzia. Poza tym w niektórych sprawach bardzo trudno jest przewidzieć konsekwencje, kiedy się mało zna dany problem. Weźmy przytaczany już przez jednego z panów przykład Kalifornii. Tam ta decyzja o zmianie systemu podatkowego wpłynęła katastrofalnie na sytuację całego stanu i od wielu lat jest to stan, który ma kolosalne kłopoty z podstawowymi służbami tego stanu. Do czego zmierzam? Chcę powiedzieć na to, że ocena, czy coś powinno być poddane referendum, czy nie, powinna być dokonywana nie tylko z punktu widzenia konstytucyjnego, ale również z innych punktów widzenia i jednym z tych ważnych punktów widzenia jest punkt społeczno-psychologiczny. To w jakim stopniu ten rodzaj problemów i ten rodzaj pytań może być sensownie rozstrzygnięty przez obywatela, który tą sprawą w szczegółach nie mógł się zajmować. Oczywiście są także sytuacje szczególne, tak jak pytanie dotyczące okręgów jednomandatowych. Otóż to pytanie dotyczące okręgów jednomandatowych ma jakby podwójny sens. Z jednej strony jest to pytanie dotyczące systemu wyborczego, pewnego mechanizmu wyborczego, o którym wielu obywateli dokładnie nie wie, na czym on polega. Ale wielu obywateli wie jedno, że zależy im na tym, żeby mieć większy wpływ na to, kto ma być wybrany. I ten okręgi i głosowanie za okręgami jednomandatowymi ma dla nich pewien szczególny sens. Oni niby nie wiedzą, co to jest, ale wiedzą jedno, że jak będzie jednomandatowy okręg, to ja będę wiedział, kto jest moim przedstawicielem, na kogo ja głosowałem. Innymi słowy, można mieć także takie pytania, które komunikują coś o potrzebach i wartościach obywateli, mimo że obywatele nie znają wszystkich szczegółów danej sprawy. Konkluzja, którą zmierzam, jest taka, że jeżeli to narzędzie miałoby być używane, a wiele było tutaj głosów, które wskazywały na różne inne jeszcze jego ograniczenia, to konieczne byłoby takie skonstruowanie instrumentów dla tego narzędzia, aby zminimalizować jego wysoce negatywne konsekwencje, potencjalnie wysokie negatywne konsekwencje.
Bardzo dziękuję za cenny głos, taki też już podsumowujący powoli naszą debatę. I jeszcze zostało nam dwóch panelistów. Poproszę pana Piotra Krygiela.
Dziękuję bardzo. Piotr Krygiel, Instytut Sobieskiego. Ja jestem trochę w konfuzji, bo kiedy się zgłaszałem do wypowiedzi, to akurat mówił redaktor Żakowski. Chciałem się do tego odnieść. Później ta dyskusja dryfowała w wiele. Tak, więc ja tylko szybko spróbuję taką ogólną refleksję, że tutaj z wielu wypowiedzi wyłapałem coś, co bym tak nazwał jednak brakiem zaufania do obywateli. I pan redaktor Żakowski mówił o emocjach. Ja to też chciałbym podkreślić, że mamy jakąś określoną realia polityczne w tej chwili. Są emocje, są ruchy protestu, jest Kukiz i te wszystkie ruchy skąd się wzięły? Nie wzięły się znikąd. Nie o Jowy prawdopodobnie w tym wszystkim chodzi. Natomiast referendum rozumiane tutaj jako wentyl bezpieczeństwa, ja bym powiedział inaczej, referendum jako właśnie element kontroli, który się konstytucyjnie obywatelom należy. Oni są z jakiegoś powodu niezadowoleni. Rozumiem wszystkie argumenty, które mówią, dlaczego referenda mają wady i nie są idealnym rozwiązaniem. Natomiast u podłoża tutaj też właśnie ten brak zaufania, że kryterium minimum merytokratycznego. To ja mogę to odwrócić. Pan redaktor mówił, że zgodził być na referendum, gdyby każdy potrafił wytłumaczyć, o co chodzi w Jowach. Ja mogę powiedzieć, że mógłbym odstąpić od referendum o sześciolatkach, jeżeli władza wszystkim wytłumaczy, dlaczego to jest dobre i do każdego dotrze. Natomiast właściwie cały czas wzywam więcej zaufania. Te referenda, które były proponowane, obywatelskie, jednak no, nie dotyczyły wieszania kogoś na haku, tylko chodziło o lasy, o sześciolatki, o reformę emerytalną, bo tam Solidarność się zgłaszała, więc już kończąc, niezależnie od tego, kto miałby rządzić na jesieni, to myślę, że władza powinna właśnie skupić się na tym, żeby szukać tych dróg naprawy demokracji przedstawicielskiej, tego, co w niej zgrzyta, jak Piotr Ciąpa powiedział. Jeżeli komuś się to nie podoba, jeżeli się komuś nie podoba Kukiz, no to zawsze jeszcze może mieć stonogę, ponieważ jednak ten poziom, te emocje, to niezadowolenie jest bardzo duże i chyba wszyscy chcemy, żeby ono zostało jakoś w merytoryczny sposób rozładowane. Natomiast mówienie, że no nie wiadomo, czy warto robić referenda, bo obywatele mogą zagłosować nie tak, jak trzeba, to może doprowadzić po prostu do kolejnego jakby, no to kopełzający konflikt, prawda? I emocje, które zawsze grożą jakimś wybuchem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zaczęliśmy od konstytucjonalisty i na konstytucjonaliście skończymy. Raz była Łódź, teraz Gdańsk, czyli pan Marcin Wiszowaty, doktor zresztą, poproszę.
Dziękuję bardzo. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Jestem autorem jednej z tych opinii dla Senatu na nie, więc ponieważ wykonałem pracę na 27 stron, więc pozwolę sobie odesłać państwa do tekstu i dzisiaj już nie zajmować czasu konkretami. Natomiast ponieważ doświadczenie akademickie mówi o tym, że student po 15 minutach już przestaje słuchać, no myślę, że tak znamienite grono wytrzymało pewnie około godziny, więc ja domyślam się, że już pewnie niewiele z tego, co powiem, dotrze do głów, które są pełne ciekawych myśli. Proszę Państwa, więc po pierwsze takich parę uwag, jeżeli już mogę troszeczkę podsumowywać. Demokracja opiera się na fikcjach. Jest ich mnóstwo i im dłużej zajmujemy się demokracją, tym bardziej to zauważamy. Fikcja mandatu wolnego, który nie jest wolny, fikcja legitymacji narodowej, która wcale taką nie jest, fikcja legitymizacji ludowej i fikcja samej nazwy. Demokracja to nie są rządy ludu, nie wiadomo, czy kiedykolwiek były. Natomiast koncepcja naszego państwa, koncepcja III Rzeczypospolitej jest w pewien sposób jednak spójna. I myślę sobie, że była tworzona w konkretnej rzeczywistości. Jeżeli będziemy patrzyli na rozwiązania ustrojowe tylko i wyłącznie przez bardzo wąskie oczko, dziurkę od klucza i będziemy starali się majstrować, używając kolokwializmu, przy referendum, nie patrząc na inne elementy, obawiam się, że cała ta koncepcja się zawali, nie zaproponujemy żadnej nowej. Dlatego ja uważam, że powinniśmy pamiętać o artykule 1 Konstytucji, który myślę, że wszyscy wiemy, że brzmi: Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Demokracja pojawia się dopiero w 2 artykule. W 1 jest mowa o wspólnocie. Jeżeli chcemy zmieniać koncepcję, to musimy sobie powiedzieć o celu. O tym nie było dzisiaj, mam wrażenie, w ogóle mowy. Amerykanie zaczynają większość swoich ustaw od podania, jaki mają cel, który im przyświeca, a potem oceniają, czy ten cel osiągnęli. Jak jest z oceną skutków regulacji w Polsce, wiemy, jeżeli jest słabo przy ustawach, nie może być słabo przy konstytucji, przy zmianach konstytucyjnych. Cel. Celem moim zdaniem nie może być demokracji bezpośredniej walka z politykami. Słyszymy o tym, mamy ich rozliczać, mamy z nimi walczyć, mamy ich zastępować. Konstytucja mówi, że naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio, czyli są to obie formy właściwie tego samego. Ja uważam, że celem demokracji bezpośredniej powinna być aktywizacja społeczna, z którą jest duży problem, i upodmiotowienie obywateli. Nie może być tak, że jedna grupa gardzi drugimi, to też słyszymy. Jedni uważają się za elitę i uważają, że reszta się nie zna, w związku z tym rzuca im jakieś ochłapy. Dlatego, jeżeli mamy ich upodmiotawiać, pamiętajmy o tym, że konstytucja to jest całość. Dlaczego nie na początek inicjatywa ustrojodawcza u obywateli? Nie ma takiej możliwości, nie było jej w roku 97 świadomie, jak zapewne należy się domyślać. Dlatego też nie ma możliwości łatwego zarządzania referendum ogólnokrajowego z woli obywateli. Załóżmy przez chwilę, że ustrojodawca jest, przepraszam, racjonalny. Cały czas zarzucamy mu najgorsze intencje. Ja bym zaczął od lokalnych referendów. Ogólnokrajowe ograniczyłbym do absolutnego minimum, do zatwierdzenia zmian w konstytucji. Chroniłbym za wszelką cenę konstytucję i ewentualnie przymuszał przez wybory naszych przedstawicieli do tego, żeby zmieniali konstytucję, a kontrolował ich na końcu poprzez referendum zatwierdzające nie pierwszy, drugi, trzeci, nie pierwszy, drugi, dwunasty, ale wszystkie rozdziały konstytucji. Jeżeli chodzi o lokalne referenda, zgadzam się, tam możemy eksperymentować dowoli, a pomysłów mamy mnóstwo, słyszeliśmy o nich od nowozelandzkich po szwajcarskie. Mamy świetnych specjalistów w Polsce, którzy się tym zajmują. Mamy propozycję referendum abrogacyjnego, mamy propozycję referendum uchwałodawczego, żeby można było w gminie uchwalać również uchwały. Mamy takie możliwości, ale jedna rzecz jest najistotniejsza. Ludzie muszą wiedzieć, że ich głos ma sens. Ludzie nie chodzą na wybory nie wierząc w to, że ma to sens. Ludzie nie biorą udziału w referendum nie wiedząc, że ma to sens. Szczególnie, jeżeli promujemy nie pójście na wybory, bo proszę Państwa, no nie pójście na wybory odwołujące burmistrza, tak zwany recall, słusznie tutaj padło, to jest głos na tak. To jest po prostu poparcie burmistrza. W związku z czym to nie jest tak, że ci ludzie nie biorą udziału w referendum. Biorą. W związku z czym nie promujmy biernych. To Karl Schmidt powiedział, zdaje się, że to jest nie fair, że bierni są premiowani tak samo jak aktywni. W związku z czym obniżmy progi, ale w referendach lokalnych. Twórzmy wspólnoty oddolnie, bo moim zdaniem jesteśmy, nie powołujmy się na Jana Jakuba Rousseau, on był genewczykiem, on był mieszkańcem małej społeczności. Jeżeli już się chcemy powoływać na Amerykanów, to pamiętajmy o tym, że to jest zupełnie inna specyfika. My jesteśmy potomkami narodu o długich tradycjach samorządności, świetnego samorządu terytorialnego, który tak naprawdę był moim zdaniem skromnym w okresie świetności Rzeczypospolitej podstawą tej świetności. W związku z czym mój apel jest taki, żebyśmy nie zapomnieli o celu naszych działań, a tym celem powinno być upodmiotowienie naszych obywateli i pokazanie im, że ich głos rzeczywiście ma sens, a to się uda tylko i wyłącznie w lokalnej wspólnocie, tam gdzie są sprawy, na których im naprawdę zależy i na których rzeczywiście się znają. Potem przyjdzie czas na eksperymenty na wyższym poziomie, chociaż osobiście uważam, że mówiąc na koniec, ręczce precz od konstytucji. Uważam, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy, która nas jeszcze wciąż, jedna z ostatnich, która nas łączy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za taki spokojny głos na koniec, Marcinie, i za taki bardzo racjonalny. Ta debata, mam nadzieję, że nie tylko mi, ale również Państwu pokazała, że po pierwsze bardzo dobrze, że się spotkaliśmy i na ten temat mogliśmy rozmawiać. Mam nadzieję, że organizatorzy usłyszeli apel, że mamy pewien niedosyt i nie tylko o referendach powinniśmy dyskutować, ale również o innych formach partycypacji obywatelskiej i zastanawiać się również nad tym, jak powinna wyglądać ta nasza demokracja w demokracji i jak powinien wyglądać nasz udział w niej. I taki wniosek, który chyba z tego też płynie, bardzo pozytywny. Po pierwsze, im więcej dyskutujemy w różnych gronach i na różnym poziomie, tym częściej i łatwiej będzie nam dojść w sumie do wspólnych wniosków i celów, mam taką nadzieję, a to ma służyć temu, aby edukacja, 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 jeszcze raz edukacja rosła. Drodzy Państwo, ja się ze swojego zadania wywiązałam, zostały nam 2 minuty. Pan Staśkiewicz chyba jeszcze chciał zabrać na chwilę głos. Bardzo dziękuję.
Przepraszam, że jeszcze raz, ale ponieważ była część prawna, a potem socjologiczna, więc w tej socjologicznej tylko. Otóż proszę zwrócić uwagę w tych pytaniach, że po pierwszym pytaniu, które jest niejasne i w zasadzie to naród ma przekazać Joba, a nie Jowa władzy, bo nic więcej nie może zrozumieć, o co tam chodzi. Nawet konstytucjonaliści posadzeni tutaj by mieli pewien problem, jak ten model zbudować. Ale proszę zauważyć, że w drugim i w trzecim pytaniu jest czysta hipokryzja i po prostu bezczelność, mówiąc krótko. Drugie pytanie dotyczy rzeczy nieprawdopodobnej, mianowicie czy należy finansować partie polityczne, prawda? Nie, to nie o to chodzi. Oczywiście, że należy je finansować. Hipokryzja polega na tym, że należy kontrolować finanse, które partie wydają. Posadzić księgowego i audytora, który sprawdzi. I wtedy partie z tych pieniędzy, co dadzą, wydadzą 25%, bo kiedyś przyglądałem się temu. Nie można na Państwową Komisję Wyborczą składać obowiązku, żeby ona rozliczała faktury, bo te panie wkładają te faktury, im niżej, tym lepiej. To powinna być kontrola albo prezesa, albo wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, by się wszystko zrobiło porządnie. Tam są, trzeba poprawić ustawę o partiach, tam są dwie klauzule, z których partie korzystają i robią obywateli w idiotów, mówiąc krótko. Tam jest fundusz ekspercki, który jest w ogóle niewykorzystany i żadna z partii politycznych nie zbudowała dobrego zaplecza w sensie Instytutu Politycznego przez 10 lat po prostu.
Panie doktorze, a już... przez chwilę było tak miło i rozmawialiśmy
dobrze,
o górno...
Ale ja nie mówiłem, że będę miły. Dobrze, kończę drugie pytanie. I proszę zauważyć w trzecim pytaniu, na czym polega wariactwo zupełne. Mianowicie Polska jest systemem, gdzie nie ma wykładni legalnej, ale jest wykładnia quasi-legalna w kwestii finansowych i skarbowych. Jak to zrobiono, to jest inna historia. Za pieniądze możecie Państwo jako biznesmen dostać korzystną dla siebie wykładnię. Jeżeli Państwu nie pasuje w Kielcach, to się przenieście do Gdańska. Po drugie, stworzono sytuację odwoławczą i zbudowano model paralegalnej wykładni finansowej. Czyli biznesmeni nie są w gorszej sytuacji. A teraz próbuję się powiedzieć w trzecim pytaniu, że będzie domniemanie sprawa karnego o niewinności, czyli wszystkie wątpliwości na korzyść podatnika. No przecież to jest jakieś kompletne horrendum. Świadczy albo, że nie mamy urzędników finansowych i nie mamy służby cywilnej, co poniekąd jest prawdą. Co więcej, sami politycy do nich zaufania nie mają i mówią, to lepiej obywatelom dać, żeby mieli zaufanie. No, trzeba być naprawdę, że tak powiem, zamienić się z koniem na głowę, żeby takie trzy pytania w ogóle puścić, mówiąc krótko, zakładając, że zrobią, że tak powiem, porządek. No więc jedyny porządek, który prezydent może zrobić, to się z tego wycofać. Jeżeli na rok, na miesiąc przed wyborami puści się taki pasztet, to po prostu, jak się mówi, wiatr się będzie w żagle zbierał. Ale oprócz tego świadczy to absolutnej degrengoladzie, jeżeli chodzi o strony socjologicznej i merytorycznej. Kończąc, problemem, który powinien być w referendum, jest to problem, który Polskę nurtuje chwilaj. Z jednej strony sprawiedliwość społeczna, z drugiej strony efektywność ekonomiczna. W 2009 roku odwrócono i zapłaciła młode pokolenie za efektywność ekonomiczną biznesmenów i nie odwrócono tego. I teraz problem, na czym polega sprawiedliwość społeczna? To nie jest tak dobrze, panie profesorze, że jest tylko jedynka. My mamy trójkąt bermudzki. Dobro wspólne, artykuł pierwszy.
Nie, bardzo przepraszam, muszę przerwać.
Ostatnie.
Nie, już
sprawiedliwość
było,
ostatnie
dziękuję.
Słowo i solidarność. W tym trójkącie się poruszamy i w tym trójkącie nie poruszają się referenda. Strasznie przepraszam.
Bardzo dziękuję.